Siemanko, witam w kolejnym... No bo wtedy się synchronizuje dźwięk.
Okej.
Witam w kolejnym odcinku podcastu Jesteś z Boczkiem. Dzisiaj moim gościem jest Daniel Mandat, organizator i prezes Substance.
Ale żeś mi zapowiedział.
Miłośnik vintage'u? Motoryzacji.
No dobrze.
Można tak powiedzieć, nie?
No jasne.
Przystojny, miły.
Moja stara już mówi tak, dobry chłop, plusuje.
Dobry chłopak.
No siemano.
Miło mi, że się udało nam po półtorej roku w końcu dogadać.
No wiesz, wysyłałeś te pocztówki na urodziny, na święta.
I paczki ze słodyczami.
Tak, przypomina jaki co miesiąc, mordo wpadnie, no i w końcu wiesz, jakoś nasze drogi się skrzyżowały. Ale spoko, bardzo się cieszę, że tu jestem.
Tak, ja też się cieszę,
no, że tu dobrze, dobrze cię widzieć. W ogóle jesteś taka fajna, pozytywna morda, więc ja lubię takich pozytywnych ludzi, a jeszcze robić coś kreatywnego... Tego w tym samym, że tak powiem, czasie jest rewelacją, więc grubo.
Dziękuję.
No proszę cię, piąteczka.
Piąteczka. Dam ci pytanie na rozgrzewkę i od razu ci mówię, że rekordzistą tutaj w odpowiedzi na to pytanie był Sebastian Polit, jeśli chodzi o czas, bo zajęło mu to 3 godziny.
No. Powiem ci, że w końcu ja zacząłem oglądać, ale potem do mnie doszło, że ja mogę tylko tego słuchać. No, no. I mówię po prostu w tym korku, w tym w Łodzi sobie wpuszczę, bo inaczej tego ciężko
ale
było.
Ale wiesz, że ja też się łapię często na tym, że jak włączę sobie jakiś podcast, który ma, wiesz, wizję,
tak,
to siedzę i patrzę, chociaż powinienem pracować w tym czasie na przykład.
Co się dzieje,
nie?
Tak. Czy ktoś macha rękoma, czy coś tak, głupiego tak, dzieje tak, się, tak, wiesz, tak.
Nie wiem, może chcesz, wiesz, widzieć jakąś mimikę twarzy jeszcze dodatkowo,
no,
czy coś.
Tak, no.
To inaczej. To nie będę cię pytał o twoją historię motoryzacyjną, tylko może bardziej pójdziemy w tym kierunku.
Skrócimy trochę.
Tak. Czemu akurat jakby w twojej stajni przewijają się głównie takie starsze samochody? To jest właśnie jakaś, nie wiem, stara miłość, że nie wiem, od dziecka tak... gdzieś tam w domu się przewijały takie auta, czy coś?
To jedno, ale to ma kilka czynników, więc na początek to było tak, że generalnie wszyscy w późnych latach 80. jeździli trabantami, maluchami i różnymi takimi polskimi sprzętami. Większość. I mój tata miał takiego swojego znajomego, to jest taki nasz wujek, który mieszkał blisko Monachium. No i oni sobie wymyślili, że mój ojciec poleci sobie do niego i kupi sobie furkę. Więc polecieli tam, najpierw mieli ugadaną jakąś pandę 4x4 i mój tata był strasznie zajarany, mówi Fiat Panda 4x4, wiesz, taka kanciata.
No.
I mówi tak, no muszę to mieć. I wiesz, miało być to zaklepane, no i zabrał cały mandżur, w sensie jakieś tam oszczędności, wbił się w autobus, to idę Monachium po to auto. No traf chciał, że tego auta nie było. I w sumie się trochę cieszę. I kupili wtedy Audi 80, taką bordową wiśnię, B2. I zostało mu mnóstwo hajsu z tego auta, bo ta panda była dużo, dużo droższa niż ta 80-tka.
Naprawdę?
Naprawdę. I załadował cały bagol słodyczami, a to były święta. Więc dla mnie, dla dzieciaka, co ma 6 czy 7 lat, jak twój stary wraca z taką zajebistą furą, no, w święta i wiesz, przywiózł nam jeszcze po modelu. Pamiętam, że dostałem E30 taką czarną w kabriolecie, więc dla mnie po prostu te święta, łeb był po prostu rozwalony. I jeszcze wiesz, ta 80-tka, a ta 80-tka to był taki cukier. Dlatego jestem trochę waginiarzem z tego powodu, no bo zaszczepił to, wiesz, tata. Potem mieliśmy jakąś tam C3, 2-3, gdzie pamiętam właśnie bicie prędkości z tatą gdzieś tam na niemieckim autobanie, pierwsze 200 km na godzinę. No i tak to się jakoś tak zaszczepiło. A potem kuzyn, który mieszkał bardzo blisko nas, też miał taką zajawę, więc glebiliśmy różne takie modele samochodów, więc na przykład, nie wiem, moja mama mi kupowała jakąś korwetę na święta, a ja pierwsze co, po prostu ciąłem ją i wiesz, i od razu glebiłem, bo wtedy mieliśmy, że tak powiem, taką mocną zajawę na Sports Track, taką stronę i Lowridera, więc ściągaliśmy, po prostu mieliśmy foldery z jakimiś tam
zdjęciami. A bo to były takie fora z modelami jakimiś, tak?
Tak. To znaczy nie z modelami, to były fora z autami, to co się działo w Stanach.
Okej.
Wiesz, my tu wchodziliśmy i oczywiście internet nie funkcjonował tak jak dzisiaj, tylko wiesz, miałeś tam ping, łączenie przez, wiesz, jakiegoś TPMS, jakąś głupotę. Więc zajmowało to mnóstwo czasu, no to żeby mieć coś, jak nie będzie tego internetu, bo musiałeś się połączyć, rozłączyć, wiesz, historię. Więc zapisywaliśmy sobie i na dysku mieliśmy po prostu miliony różnych takich zdjęć, do których sobie wracaliśmy. No i z tego wynikało różne takie kombinatorstwo młodzieżowe, gdzie po prostu dostaliśmy jakiś model Explorera i zrobiliśmy z niego pick-upa, cabrio na glebuni z jakimiś felgami od korwety i mieszaliśmy sobie
to
różne...
To już takie grube przeróbki szły.
Tak. I tu powiem ci, mieliśmy po 8, po 9 lat. Więc tak już mieliśmy, że tak powiem, drogę ustaloną, gdzie co ma być. Wiedzieliśmy, że musi być na glebie. Żeby najlepiej dotykało po prostu progiem i nie można było kartki włożyć.
A pierwsza prawdziwa furka?
Pierwsza prawdziwa furka. Taka realna, w sensie, że trochę nią pojeździłem.
Golfik?
Maluch.
O.
I to jeszcze różowy.
O.
Z ziomkiem na pół za 250 zł, żeśmy go kupili. I nazwaliśmy go Myszka Miki, a potem żeśmy go rozbili. Długo, długo w sumie go nie mieliśmy.
Ale to był taki maluch na takie osiedlowe akcje, tak?
No bardziej, bardziej osiedlowe akcje, bo ja nie miałem prawka, mój ziomek miał prawko, ja zostałem jego sponsorem, w sensie, że dofinansowanie na malucha i tym maluchem wspólnie próbowaliśmy gdzieś tam zawojować świat. No ale gdzieś tam dorwaliśmy się do jakichś tam przeróbek, wycięliśmy dach, chcieliśmy zaszpachlować klamki i w ogóle wizję i pomysł upadł. I w sumie bardzo dobrze, bo to na pewno nie była ta baza, którą chciałbym jakąś tam pamiętać.
To inaczej, pierwszy poważny projekt.
Pierwszy poważny projekt. Nie ma poważnych projektów. Tak, teraz moim poważnym projektem to dekawa. Ale wcześniej powietrze, koło to nie są projekty. Dla mnie przynajmniej rzecz biorąc. To była zabawa, jakiś tam epizod w moim życiu, gdzie chciałem na przykład zrobić coś fajnego. Więc z klasyków to miałem kadeta B z 72 i miałem wtedy chyba 21 lat. I też w sumie fajnie go kupiłem, bo ziomek, który go dostał od dziadka z Holandii, rozbił swojego Dejluwę i chciał się go po prostu pozbyć. Więc ja go kupiłem za śmieszne pieniądze, to było jakieś 450 euro czy 400 euro. I pamiętam, że jechałem dwa razy po to auto, bo za pierwszym razem koło Wrocławia klękła mi laweta. A potem nie miał kto ze mną jechać i mój tata ze mną jechał z gorączką. Gdzieś tam, wiesz, na dół w Niemcy, w te góry, gdzie to jeszcze była taka jesień. I wtedy to przywiozłem kadeta. Potem miałem Audi 60, taką z 69, a potem mocno byłem zajarany tym, co się dzieje z zawodą i kupiłem sobie setę, taką pierwszą, gdzie w sumie to był taki pierwszy
ale
projekt.
Ale to jest ta seta, którą masz do tej pory, tak?
Nie. Ja miałem trzy i wszystkie już są sprzedane.
A, czyli nie masz już tej setki, co miałeś?
Nie, poświęcenia.
Bo ja tak starałem się przejść przez twojego Instagrama, jeśli chodzi o jakieś tam wcześniejsze samochody czy coś.
Okej. Okay.
To w sumie w pewnym momencie się zagubiłem, bo nie wiedziałem, czy to wszystko było twoje, co tam się pojawiało,
to
bo
znaczy większość.
Był Garbus, był Corolla nawet była, nie?
KE20, no.
No właśnie, no ładna. A masz już, nie?
Nie, Corolka była takim, że tak powiem, letnią miłością, kupioną z przypadku, bo nikt jej nie chciał. I trochę nią polatałem, ale sprzedałem ją w sumie tylko po to, żeby kupić dawcę pod dekawkę. Okay. Więc u mnie to tak działa, że kupuję coś, pojeżdżę, nie wiem, zarobię na czymś i po prostu dalej inwestuję i szczebelkami sobie idę do tego celu, gdzie chciałbym mieć coś założone w głowie.
Okay.
Zazwyczaj to są jakieś takie przypadkowe zakupy, takie bezpańskie psy, które absolutnie nikt ich nie chce. Tak było właśnie z Garbusem, czy tam właśnie z
tą... Bo to był taki rasik trochę, nie?
Wiesz co, Garbus w ogóle też miał fajną historię, bo ja go kupiłem, jak miałem setę, byłem wtedy w Anglii. I on bardzo się długo przewijał na takiej stronie De Samba. Jak garbusiarze wiedzą, De Samba, że tak powiem, wszystkie jakieś stare vintage'owe takie Volkswageny te jedyne, czy tam jakieś można sobie kupić właśnie na Sambie. No i to ogłoszenie bardzo długo widniało na tej stronie i nikt tego auta nie mógł kupić. Ja wpadłem na pomysł, że po prostu sprawdzę tego gościa po imieniu i nazwisku w ogłoszeniu i poszukam go na Facebooku. No i trafciał, że znalazłem tego typa. Porównałem sobie, czy to miejscowości się zgadzają i napisałem wiadomość, czy ten Garbus nadal jest na sprzedaż. No i okazało się, że ten typ mówi, no tak, w ogóle nie ma zainteresowania, że on mi jeszcze opuści $100 i on mi to sprzeda za 1000 dolców.
Ja mówię, on był tak pomodyfikowany już?
Nie. To była sama muszla.
Okej.
Okay. I to stało w polu z czterema innymi garbusami przez jakieś 40-50 lat. Dlatego on był tak dobrze wypalony i fajną miał patynę. I potem okazało...
No ten look jego był mega tam.
Mega. I w ogóle on był po dachu. Więc cała prawa strona była wbita w środek. Ja nawet wyciągałem przednią ćwiarę używając piłki, bo tam można było piłkę wsadzić i powietrzem, że tak powiem, zrobić pop. No i dach był strasznie pogniecony. Jak to przyjechało, to auto po prostu, wiesz, woda stała, basen. Tak jakby po prostu dwóch murzynów po tym skakało. Tragedia. I ja to kupiłem, tam podłogi nie było, bo to wszystko wyżarte, bateria eksplodowała, mnóstwo pająków. Dobre kilka dni zajęło mi, żeby oczyścić z całego tego sandastu, bo on był w takim położeniu w Teksasie na pograniczu z Nowym Meksykiem, więc po prostu tam 40-45 to było praktycznie cały czas, więc on był palony przez to słońce.
Czyli no plastiki nie istniały już tam?
No nie. I dochodząc do całej końcówki tej historii, napisałem do tego gościa i okazało się, że on miał założone konto na Sambie na swojego syna. Więc wszystkie maile trafiały do spamu, czy tam ten jego syn nie odbierał wiadomości. No ja miałem na tyle farta, co potem się okazało, że wszyscy do mnie zaczęli pisać. Jak ty kupiłeś to auto? Że pisaliśmy i że nie było odpowiedzi, nie? I potem chciał, że taki mój ziomeczek z Anglii, Mike, kupił drugiego, który stał. Bo mam nawet zdjęcie i całą historię takiego gościa Joe, który mi sprzedał to auto i kupił. Bo tam była jeszcze jedna historia, że mój ziomek, taki Dave, chciał jednego garbusa z tego całej tej hordy, która tam stała, ale ten właściciel powiedział, że albo kupisz wszystkie, albo żadnego. Więc namówił swojego ziomka, Joe, żeby kupił wszystkie, bo on miał budżet. I mówi tak, słuchaj, kupisz 5, mi sprzedasz tego jednego za dobre pieniądze i resztę sprzedasz, coś zarobisz. No i faktycznie Joe tak zrobił. No i sprzedał chyba tam 3, no i 2 zostały, ten mój najgorszy z tego całego towarzystwa. I taki 63, co potem też trafił finalnie do Anglii, bo jak się ludzie dowiedzieli, że jest kontakt z chłopem, no to poszły telefony i w sumie po paru tygodniach ten drugi też przypłynął do Anglii.
Czyli to były takie wrosty jak w tych filmach na TVN Turbo, co tam no jeździli, szukali po placach, tak?
Dokładnie. Mam zdjęcie, fajnie to wygląda, bo dziadek sobie je ustawił koło siebie, że stoją w rządku i po prostu takie zostawił.
Okay.
I to takie 40 dobre lat, 50 nawet bym powiedział, one sobie tam stały i nikt ich nie dotykał.
No czyli w sumie trochę pracy musieli włożyć, żeby to w ogóle pojechało, nie?
Wiesz co, garbus jest o tyle fajną konstrukcją, że podłoga łączy się z muszlą, więc odkręcasz 36 śrub, wyrzucasz, że tak powiem, wierzchnią wersję. Mi bardzo zależało, żeby wszystkie panele były, bo zazwyczaj przy takich autach, gdzie jest dużo patyny, na przykład, nie wiem, jakby nie było błotnika albo maski, no to już kulawo to dorobić, nie?
No tak.
Bo nikt tego ci nie pomaluje tak, jak zostało to zużyte przez te wszystkie lata w słońcu. Więc tu od razu był ogromny plus, że wszystkie panele były, brakowało jednej listewki i przedniego zderzaka. Ale no to już są takie elementy, które nie ingerowały w żaden sposób, żeby nie mieć problemu, żeby to kupić, dołożyć i było luksus.
I potem gdzieś to upłynniłeś w Polsce, czy jeszcze tam jak byłeś
w
Anglii?
Wiesz co, nie, zbudowaliśmy, ja tego nie budowałem w Anglii, zacząłem to budować, potem wróciłem do Polski, po różnych tam jakichś perypetiach takich personalnych, no i w garażu, że tak powiem, z tatą zbudowaliśmy to we dwójkę, ja wyspawałem sobie podłogę, zrobiliśmy całego katpaja wspólnie. I w sumie buda była o tyle fajna, że tam jakiejś większej ingerencji nie było, tylko jakieś tam prostowanie tej budy. Pamiętam, że kiedyś mój tata wchodzi do garażu, a ja stoję z takim gumowym młotkiem i napierdzielam w ten dach, żeby go wyprostować. I on tak patrzy na mnie, co ty synu robisz, nie? Mówię, wyciągam w gniotki.
To wiesz co, my tutaj pod Warszawą, znaczy w ogóle tutaj gdzieś niedaleko, to było gdzieś tam w okolicach Otwocka chyba, był taki dziadek, który miał dom w lesie. I my jeździliśmy do niego poszerzać felgi kiedyś, bo on tam potrafił spawać dobrze, okay. Wiesz, jakoś to ogarniał. I on w ogóle zajmował się garbusami. Do niego ludzie przyprowadzali te garbusy z zagranicy gdzieś tam, bo on był w jakimś, wiesz, mega dobrym blacharzem, okay. Że tam miał jakieś formy, żeby robić elementy do tego czy coś. I najlepsze jest to, że jego garaż wyglądał tak, że to był taki zwykły blaszany garaż, a jego kanał to był wykopany dół łopatą i wiesz, on tam po drabince schodził, ale i to działało, nie?
No.
A koleś był naprawdę mega jakimś tam fachowcem, wiesz, od tego wydeszki chromowane takie podwójne robił do tych garbusów, ten
no, czasami
zajawa
nie to
była, no.
Że tak powiem, oceniać kogoś po okładce.
Tak, i miał takich... też, wiesz, jakieś te Volkswageny ogórki tam na placu swoje, których, wiesz, powiedział, że nigdy nie sprzeda, że one tu zgniją i w ogóle.
No właśnie, tu jest kolejny problem, że jest dużo osób, którzy mają fajne rzeczy, ale już brakuje im siły i mocy przerobowej i no nie sprzedadzą tego.
No.
Z jednej strony szanuję, ale z drugiej strony myślę sobie, to prędzej czy później tak trafi w jakieś inne ręce, bo prędzej czy później nie będziecie na tym świecie, więc może by było warto na przykład oddać to jakiemuś zapaleńcowi, który na przykład skończy to i cieszyć się finalnym produktem, chociaż wiedząc, że poszło to w dobre ręce.
A wiesz, ktoś nieświadomy, co to jest, może po prostu oddać na złom i pójdzie, wiesz.
No właśnie. No historie są różne.
Czyli teraz co ci zostało? W108 i...
W108 jest moje
narzeczonej. I to DKW, tak?
Tak, DKW-ka, no. Koncentruje się, niestety to jest taki mega pochłaniacz i czasowy, i funduszu, więc praktycznie...
A to wszystko... czekaj, zanim przejdziemy jeszcze do tego, a to takie Volvo, co miałeś coś w stylu tego Unimoga?
Walpa. Walpa też, to taka była zimowa przygoda z Majkiem, gdzie po prostu zobaczyliśmy to i ja stwierdziłem, że to jest doskonały pomysł, żeby zainwestować jakieś nieduże pieniądze i kupiliśmy to. No i w sumie zrobiliśmy kilka rolek, no i potem taki mój znajomy z Anglii zajarał się tym strasznie i oni w ogóle przylecieli z Anglii pierwszy raz do Polski, wypożyczyli auto w Warszawie, pierwszy raz jechali autem z kierownicą nie po tej stronie, no i po drodze nie po tej stronie przyjechali do Łodzi, no i wpakowałem ich tego, w tego wlapa i pojechaliśmy sobie na obiad do Łodzi, bo akurat niektóre auta trzymał mojego taty w Pienicach, no i zakochali się i stwierdzili, że oni muszą to mieć.
Ale co to w ogóle jest za wóz? Jakie on miał przeznaczenie na rynku? To było coś takie w stylu Unimoga?
Coś w stylu Unimoga, szwedzkiego Unimoga, tylko że mniejszego, czyli taki okay. Bardziej militarny. Szwecja, Norwegia, dużo tego tam jest, ale zazwyczaj są to wersje wojskowe, czyli ze szmatą, malowane zawsze wojskowo i bardzo ciężko było znaleźć taką wersję cywilną, gdzie ja powiedziałem, że jak tylko kupię wlapa, to musi być to wersja cywilna. No i akurat traf chciał, że ten był i on pracował na kopalni.
Ale w Skandynawii on był?
On ze Szwecji był.
Okej. Okay.
I pracował na kopalni i to było auto gościa, który pracował na tej kopalni i jego wnuczek to przejął. I ten wnuczek nam to, że tak powiem, sprzedał. No i chcieliśmy się doprosić, żebyśmy jakieś zdjęcia mieli, jakąś historię, ale ten dziadek chyba w końcu umarł i nic takiego nie dostaliśmy. No ale sama fura była niesamowita, bo to stało chyba z 10 albo z 15 lat na śniegu. No,
nie zobaczysz coś takiego na drodze. Nie
zobaczysz, no. A taka anegdota, bo tam były strasznie zastałe hamulce i w sumie wrzuciliśmy z Majkiem nowe opony i ja porobiłem hamulce, ale pierwszy mój wyjazd do roboty był taki, że nie odpowietrzyliśmy lewego koła. I leciałem do roboty trzypasmową. No i to była gdzieś tak godzina 8 rano, ludzie idą do roboty i tak patrzę, zapala się zielona strzałka i żółte. I mówię, no to ja sobie cyknę tutaj po prostu od razu na prawo, ale nie zbadałem, że ludzie, którzy stoją na przejściu dla pieszych, jak zapala się żółte, to zaraz wyjdą. No i ci wszyscy ludzie wychodzą, człowieku. Może tych ludzi, wiesz, przede mną, a ja mam niepewne hamulce. No i wciskam ten hamulec tak na pewniaka, jakbym miał ABS-y. No niestety ich nie było. No i złapało mi tylko prawe koło. I sobie wyobraźcie, że na trzech pasach po lewej stronie stoi trumna, bo tam była skrzydleska z jakimś chyba trupem, karawan. Ja wciskam ten hamulec, żeby nie przejechać tych ludzi i to auto staje mi bokiem. I lecę. Ci ludzie patrzą, co ja robię. Wszyscy uciekają. Zatrzymałem się na wysokości tego karawanu i ten gość, kierowca z tego busa, co przewoził tego trupa, no nie mógł uwierzyć, ale dosłownie 10 centymetrów od nich się zatrzymałem, że musiałem cofać, bo inaczej nie dało ukręcić się.
A to miało napęd na 4 koła?
Na 4, tak. Ale tylko
no to jeszcze, do pewnej prędkości. Trochę wyratowało też, nie?
Nie. On przy pojeździe po mieście tylko tył.
A, okej. Okay.
Bo załączyć sprzęgiełka, to tam chyba do prędkości maksymalnie 30 na godzinę, więc po mieście to jest tylko tył. Więc taki śmieszny pojazd.
A, czyli ten na 4 się odpala jakby gdzieś tam wolno pod górkę.
Masz
wjeżdża,
tutaj,
czy
że
coś,
tak powiem,
nie?
Taką wajchę specjalną.
Reduktor
załączasz sobie sprzęgiełka na kołach i dopiero, nie?
Okay.
Chociaż też próbowaliśmy, bo nagrywki robiliśmy z Michaelem i zakopaliśmy się tym zestawem, ale to nawet 4x4 nie pomogło, bo mieliśmy i lawetę, i Amazona na przyczepie, no i utknął nam i Michael musiał nas wyciągać. Ale tak, no wspomnienia. Takie fajne rzeczy.
Dobra, to teraz temat DKW. Weź w ogóle rozwiń, co to jest za auto, bo ja nigdy w życiu z czymś takim się nie spotkałem. Rozumiem, że to jest jakaś stara niemiecka produkcja, tak?
DKW-ka ogólnie to jest połączenie czterech firm, bo to jest takie pierwsze Audi, bo już na znaczku już są cztery ringi i tam jest i Auto Union pojawia się z tyłu na znaczku i DKW-ka z przodu. Czyli taka pełna nazwa tego jest Auto Union DKW Schnell Aster F89L. I do tego jeszcze jest 1952, bo to jest 52 rocznik, więc...
No kurde, to już ma dobre lata.
No, to nie jest Deumatis, tylko już masz trochę głębiej. To też tak z przypadku. Pierwszy raz się spotkałem z tym w Anglii, taki mój dobry znajomy, no dobry, niedobry. Bobby miał wersję deluxe tego auta, no i automatycznie jak zobaczyłem to auto, on sobie to przerobił na glebie w ogóle, on też świr bo ani bez przeglądu, ani bez ubezpieczenia włożył tam silnik od garbusa, przykrył go szmatą, zglebił to na kole i stwierdził, że to będzie idealny pomysł, żeby ruszyć z Anglii. Na Mike'a Fatreffen to chyba było w Niemczech.
Na takiego dojechał?
Pojechał. Dostał dożywotnie zakaz poruszania się po Niemczech. Czyli nawet mu nie zabrali prawka.
Ale co za to, że kwitów nie miał do tego?
Tak, no. To auto w ogóle nie miało szyb, nie miało dobrego oświetlenia, nie miało ubezpieczenia, nie miało przeglądu, nic nie miało.
Ale w sensie to auto nigdy nie mogło więcej wyjechać, czy on jako
nie,
persona?
Nie, on jako persona, bo on prowadził to auto. To auto musiało być odholowane, potem chyba wysłali je to na lawecie. No i generalnie śmieszna historia.
To ciekawe.
No i zaczarował mnie tym swoim pojazdem bardzo, bo wszyscy w Anglii mieli te jedynki albo te dwójki, a ja chciałem mieć coś takiego, co będzie nie do końca, co wszyscy mają.
A tak rynkowo to auto, nie wiem, bo mi na przykład to się kojarzy mega z takim wozem, który po mleko jeździł, albo
tak,
dostawcą mleka, wiesz,
dokładnie,
coś. To
dokładnie.
Takie było przeznaczenie tego wozu.
Przeznaczenie czy tam rozwożenie gazet. No, generalnie jak sobie wpiszesz Dekawka, tam jest dużo takich ilustrowanych różnych prospektów z tamtych lat. Więc to auto i rozwoziło ludzi po lotniskach, robiło dużo różnych takich funkcji, które po prostu...
Czyli taki mały busik po prostu.
To był jeden z pierwszych tak naprawdę. Na pograniczu te jedynki i Dekawka, to jeden taki z tych pierwszych tak zwanych busików.
Prekursor.
No prekursor. Też śmieszna sprawa, on miał swojego brata, który był w pełni elektryczny. I tam też miał chyba...
W tamtych czasach?
W tamtych czasach, 52 rok. Zostały dwie sztuki u jednego prywatnego kolekcjonera chyba w Belgii i drugi został zrobiony od podstaw na nowo, na wart na bateriach i on stoi w Inglostad.
O kurde, no, ciekawa historia, no.
Tak miałem też przebłyski, żeby zrobić tego mojego elektryka, ale stwierdziłem, że to chyba nie jest jeszcze ten moment, ale może kiedyś wskoczy taki głupi pomysł.
A to co masz, to też był taki trochę barn find?
Nie, to stało 60 lat w lesie, czyli taki słodki Swedish treasure woods, from woods.
A czyli to też Skandynawia?
Skandynawia, no. Akurat DJ, znamy się, on właśnie jest też takim waginiarzem trochę starszym i on mi to podesłał pierwszy raz, że coś takiego ma, a potem okazało się na blokecie, że on to wystawił za 10 tysięcy koron i ja nawet robiłem takiego posta u siebie na storiesie, że po prostu, żeby ktoś to kupił, bo dla mnie baza była świetna. Ja nie obracałem wtedy takimi pieniędzmi, to nie było jakoś specjalnie dużo, bo to tylko były 4 koła,
no tak,
ale
no.
Były jakieś inne wydatki. No i po różnych takich dyskusjach z moimi przyjaciółmi nakręcili mnie, że jak teraz tego nie kupię, to już nigdy tego nie kupię, no bo to się nie zdarza tak często. No i stwierdziłem, że w sumie 4 koła to nie jest aż tak dużo, jakoś zorganizowałem ten pieniądz, no i przypłynęło to. Więc to była sama buda wyrwana z lasu, która stała na kołkach. No i przyjechało to do Polski. Bez żadnych kwitów, bez niczego.
A ten patent z podłogą od Porsche, to jest coś już przerabianego gdzieś w jakichś innych odtworzeniach tego auta do życia?
Nie.
Czyli autorski pomysł?
Autorski? No, powiem ci, że to auto całe jest autorskie, bo im dłużej je mam, im dłużej je buduję, tam ta historia się na tyle fajnie zapełnia, że nie chciałbym, żeby tak szybko to się skończyło, bo jest mnóstwo takich fajnych historii, które są nawiązaniem do tej budowy. Nawet sama rejestracja, bo auto już jest na żółtych rejestracjach i oczywiście złożyliśmy wszystkie kwity do Wydziału Komunikacji i pewnego dnia dzwoni do mnie pani z urzędu i mówi, że mamy problem z zarejestrowaniem tego pojazdu. Mówię, no to ładnie, zaczynają się problemy. No i poszliśmy do urzędu, a pani mówi, że problem jest w tym, że to auto nigdy nie było rejestrowane w Polsce, w sensie ten model, że ta kawka się wyświetla, ale że Schnell Aster nigdy nie był zarejestrowany w Polsce w całej historii. No i tak patrzymy na tą panią, ona na nas i co by to zrobić? I ona wyszła z taką inicjatywą, że chyba trzeba napisać do CEPiK-u i wystąpić o stworzenie modelu. I tak mówimy.
A żeby dodać w rejestrze jakimś po prostu.
Tak,
tam.
No. I mówimy, że to jest doskonały pomysł. No i ona tak zrobiła. No i stworzyli dany model, żeby to się nazywało tak, jak się powinno nazywać, czyli Schnell Aster. No i to jest jedyne pierwsze w historii Polski zarejestrowane takie tego typu auto.
No kurde.
Więc no i historia jest super.
To jest to pewnego rodzaju trofeum dla ciebie. No,
no wydaje mi się, że no, walę wszystko, co mam. Mnóstwo serca i funduszu wkładam w to, no bo to taki projekt trochę życia. I w sumie i blacharsko było to słabo, Tutaj strasznie Kuba Nowicki uzupełnił wszystkie braki. Ja się zabrałem na początek za to samemu, ale trzeba czasami znać swoje miejsce w rzędzie i stwierdziłem, że on zrobi to dużo lepiej i wolę zapłacić jemu, chociaż mógłbym i spróbować samemu rzeźbić, ale wiem, że nie byłbym zadowolony z efektu. No i sam Kuba włożył w to ponad 360 godzin, jeżeli chodzi o ratowanie samej muszli. No bo to było zjedzone.
A na pierwszy rzut oka nie widać, że tam nie taki ogrom pracy jest włożony.
W ogóle, no ale to jest cała kwintesencja tego projektu. Wszyscy patrzą na to i wydaje mi się, że wygląda to jak gówno. Zresztą miałem, wracając do Garbusa, też miałem taką historię, że kiedyś pojechałem na pierwszy przegląd Garbusem i wchodzi chłop do takiego mojego znajomego, który robił mi przegląd tego auta, zerówkę, i mówi tak, takie śmietniki jeszcze rejestrują i wiesz, i daje kroka dalej, auto było na podnośniku i tak patrzy pod spodem, a tam było wszystko nowe, no bo o to chodziło, i mówi tak, wow, patrzy na to wszystko i mówi tak, ale o co tu chodzi? Ja mówię, no to właśnie o to chodzi, żeby pan myślał, że to wygląda jak śmietnik, a od spodu jest nowe, no bo mało osób to robi. I myślę, że jeszcze nie ma takiej ogromnej zajawy w Polsce, choć te projekty patynowe powoli gdzieś tam się pojawiają. Myślę, że w Stanach jest to mega
Tak, i w Niemczech jest tego dużo też.
Tak,
no?
Tak, tak. Zresztą Garbus trafił do Niemczech. I ten ziomek, który to kupił, zajęło mu 2 lata, żeby najpierw przez pierwszy rok doprowadzić do stanu w oryginalności, żeby mógł to zarejestrować na HP Late'a. I potem przez kolejny rok wkładał całą hydraulikę, wszystkie shortshiftery, które, że tak powiem, dostał z całym pakietem, koła, które były bez tufu, doprowadził do stanu takiego, jak odebrał. On nawet nie ściągnął żadnej nalepki. Tak naprawdę tylko założył niemiecką rejestrację. I mówi, jesteśmy cały czas w kontakcie i on mówi, że on jest tak zakochany w tym aucie. I w tym roku zrobił pierwszy event, to było chyba w Holandii, Armighty. I wiesz, wysyła mi zdjęcia i mamy do tej pory kontakt, więc rewelacja.
I cały czas wygląda tak samo, jak od ciebie wziął.
Nic się zmienił kompletnie.
W ogóle Skandynawia to jest dobre miejsce do takich znalezisk chyba, nie?
Tak, no bo w latach 50., 60. Skandynawowie mieli problem z utylizacją pojazdów. Tam były mega koszta, jeżeli chodzi o złomowanie pojazdów, więc wyrywali po prostu tabliczki znamionowe czy tam rejestracje, porzucali go w lesie i siemano. I było po problemie. Więc...
Czyli tam w ogóle po szopach to mogły być jakieś ciekawe auta pochowane, nie?
No mój znajomy mieszka koło takiego dziadka, co ma chyba 12 tysięcy metrów ziemi, takiej swojej posesji, i tam się kryje ponad 460 aut.
O kurde.
Bo on też jest w stanie sprawdzić po imieniu, nazwisku, ile dany właściciel ma pojazdów, więc po prostu może tego wszystkiego. No ale dziadek ma około 80 lat, on tam puka co jakiś, wiesz, czas, zapytać, czy już możemy to kupić, ale twardo nie. Nie ma takiej opcji. I wiesz, rozkradane są części, ludzie przychodzą na jakąś taką jumę, no bo niektóre rzeczy już nie da się kupić.
No tak.
A to tam stoi na wyciągnięcie ręki, więc...
No to szkoda, że nie chce tego pieniężyć. No,
no to się tak, jak, bardziej... tak, no jak tak, rozmawialiśmy no to przed chwilą na historia, temat dokładnie. No.
Bo my jak byliśmy w Szwecji teraz i nie wiem, czy słuchałeś tego podcastu z Szymonem, to tam właśnie
tak, no.
Jakby też jest taka moda na te patyny, wiesz, w tych amerykańskich wozach, nie?
Tam... No bo mają to, wiesz. To jest tak, że u nas tego nie ma, bo to wszystko było złomowane, śmietniki. Po prostu na złom i tyle. Dostawałeś nowego Matiza na przykład za jakieś 60-letnie auto, które naprawdę miało jakąś wartość, ale ludzie twierdzili, że dostanę rabat na przykład na DU, no to lecimy, nie? Było auto złomowane, szedłeś do dealera, dostawałeś jakiś śmieszny rabat i wyjeżdżałeś nowym Polonezem. No czapki z głów.
No i obstawiam też, że nawet jak ktoś miał jakąś perełkę, to szybko się znalazł ktoś, kto na eksport to kupił i
no
zarobił
i
jeszcze na tym pieniądze.
Generalnie są jakieś tam historie pokryte, ale nie ma ich za dużo. Tak w Polsce, jak sobie, nie wiem, gdzieś ci się obije coś o uszy, no to nie ma specjalnie tego jakoś tak ekstra, żeby tak było jak na przykład na Zachodzie, że wychodzisz, nie wiem, w Szwecji na pierwsze lepsze pola i tutaj stoi na przykład, nie wiem, jakiś nietuzinkowy pojazd, który po prostu wrasta w ziemię i jest wart ratowania. Nawet była taka kiedyś akcja w Szwecji, że takiego Brandora znaleźli, to taka wczesna ta jedyna, chyba 51 albo 52, i nie mogli do niego dojechać, to wysłali helikopter i stary helikopterem go rwali z tego lasu.
No kurde.
No.
Czyli co, tam generalnie było tak, że ludzie wchowali po lasach te auta, których nie mogli się pozbyć po prostu, tak?
No. Dokładnie.
To trzeba tam jeździć po lasach.
Ale jest gościu w ogóle. Ja napotkałem na zdjęcia na Flickerze swojego busa, dekawki. Całkiem z przypadku, mam też na Instagramie. Jest ziomek, który chodzi po Szwecji.
I szuka takich
I
właśnie...
Nie, fotografuje.
A, okay.
I masz, człowieku, tam jest chyba 465 stron, a na każdej stronie masz, nie wiem, około 60 zdjęć. To sobie wyobraź, jaka to jest ilość pojazdów. No, łeb jest
I
po prostu...
nie wiesz, kto jest właścicielem tego?
Nie, ale dużo Szwedów, na przykład tak jak moja dekawka, on pojechał z traktorem, wyrwał tą dekawkę i wiesz, tak jak u nas grzyby.
A, czyli on po prostu ją znalazł i ci sprzedał, tak?
Tak, no.
No to ciekawe.
No bardzo ciekawe.
Tam takie... może tam trzeba się przejechać jakimś traktorem i jeździć po tych
lasach. Ja myślę, że ta, no nie wiem, jak to jest tam, wiesz, cały ten uszczerbek prawny, jak to
no,
wygląda.
Nie, no pewnie nie mógłbyś tak sobie wywieźć tego, co byś znalazł. Nie?
No i na pewno byłby jakiś problem na granicy, aczkolwiek nie ma chyba aż tak strasznie z Szwecją jak z Norwegią, bo w Norwegii już nie masz tego obszaru Schengen. Więc...
Znaczy, wiesz, jakby płynąc z promem nie mieliśmy żadnej kontroli, więc tam moglibyśmy sobie wywieźć, co chcemy realnie.
No. Za miesiąc boczek będzie z lawetą. Ciągniemy
ja pewnie,
wszystko.
Pewnie trzeba by było znać jakieś dobre lokalizacje.
No nie ma problemu, ja ci podeślę.
No to jedziemy.
Jedziemy, no.
Ja
tylko jakąś dobrą obstawę, tak. Przynajmniej, żebyśmy ze trzy przyciągnęli za jedną.
No, to już trzeba by było ten, jakąś lorę wziąć ze sobą. No. No dobra, jeśli chodzi jeszcze o DKW, no bo osadziłeś to na podłodze od Porsche i silnik też wyglądał od Porsche, tak?
To znaczy finalnie to było tak, że ja chciałem to zrobić na garbusie, no bo już patent był sprawdzony, Bobby to robił i stwierdziłem, że to będzie easy peasy, że podłoga z garbusa, trochę ją potniemy, tak jak na przykład, nie wiem, John Ludwig to robi, że na przykład tą 700 wziął na bazie od garbusa podłogę, przeciął ją, dopasował rozstawy osi, bo to jest bardzo prosto zrobić, wrzucił silnik z tyłu od garba i latamy. No to więc to były takie moje pierwsze myśli. Potem sobie wymyśliłem, że ten silnik z garba może być trochę za słaby, a niekoniecznie chciałbym ładować się w jakieś 2-3-3-2 uturbione, które będzie mi kosztowało po prostu fortunę. Więc mówię, to zrobię sobie to na Subaru.
O, jeszcze taki był pomysł.
Tak, był plan na Subaru, a potem finalnie jak auto pojechało od Kuby do Adama już finalnie na robienie podłogi, bo Kuba
do Fly Garage.
Do Fly Garage, no dokładnie. No to Adaś w sumie wymyślił, że dlaczego nie zrobimy tego na Boxsterze? Tak przemierzył to, wiesz, na sznurku, tu się będzie zgadzać, coś z tego wyjdzie.
Ja w mówię, dobre miejsce trafił ten wóz, nie?
Bardzo,
Adam ma dobre pomysły.
Bardzo, bardzo. Jest tak otwartą, jeżeli chodzi o pomysły osobą. Przy tym jest tak skromny. No, generalnie
Próbowałem go tu ściągnąć, wiesz?
Tak?
Ale... Chyba jest wstydzioszkiem
trochę. Myślę, że jak będziemy tak często tutaj w filmie wymieniać jego, wiesz, imię i nazwisko,
Adam,
to może się zmotywuje i przyjedzie. Tak,
teraz do niego te paczki będę wysyłał.
Na Mikołajki cyka, daś łap. Nie, ale gość jest naprawdę, jeżeli chodzi o potencjał i całą wiedzę i rozwiązywanie różnych sytuacji, no jest mistrzem.
No wiesz, to wystarczy na jego Kadika spojrzeć, nie?
Tak, czy na Taro, czy na przykład pomysł pokładzenia sety kupety na podłodze z 350Z z jakimś silnikiem W12 uturbione razy dwa, wiesz.
Albo teraz ta driftowa jego jeszcze, nie?
Taro, no.
Albo to jest Taro, tak?
Taro, no, Volkswagen Taro. To samo co Hilux, tylko w Volkswagenowym wydaniu.
No to jest szalony build, mega, no.
Jest, naprawdę. Więc, no on miał trochę taką smuteczek w tym roku, bo chyba dwa motory mu klękły. I chciał trochę poupalać nawet na next levelu, ale no się nie udało. Myślę, że finalnie teraz będzie miał całą zimę, żeby się połapać i już spiąć to na tyle, żeby ten przyszły sezon, wiemy jak to jest, potrzebujemy tej chwili, gdzie możemy po prostu sobie pojechać na slocik i nie tylko pooglądać, ale też pofruwać. I to jest takim zapalnikiem i dla niego myślę, że też. A więc liczę ostro, że uda mu się to skończyć i będzie trochę bardziej wyeksponowana ta jego praca, bo jak na razie widzimy tylko to, co się dzieje u niego na Instagramie, a fajnie by było, żeby to trafiło do takiej szerszej grupy.
No. Ale on tam jeździł gdzieś tym chyba po krzywej, nie?
Tak, po krzywej. Robił kilka treningów, ale coś tam było i z panewą. No i jakieś problemy, więc co wyjazd, to zawsze jakaś niespodzianka.
No wiesz, przy takiej budowie to nie dziwne, że jakieś
tak,
się potrafią zdarzyć,
no,
wiesz, fuck upy,
no. Tak, tak. Choroby dziecięce na pewno będą wychodzić. No i podejrzewam, że w dekawce też tak samo będzie. No ale gość jest niesamowity, bo on dzwoni do ciebie i mówi tak, Daniel, ja mam problem. To znaczy, ja nie mam problemu, ty masz problem. Ja mówię, okej, słucham, zamieniam się w słuch. No problem jest taki następujący i on ci tłumaczy, jaki jest dany problem w danej chwili. I zaraz od razu ci daje rozwiązanie. A, B i C. i ci tłumaczy, że możemy zrobić to w ten sposób albo w ten sposób, ale jednak może ta opcja będzie lepsza. I człowieku, w 15 minut nie masz problemu, on sam przegaduje z tobą rozwiązanie, które będzie najlepsze do danego momentu i do danej sytuacji, w której się zapętlił. No i dla mnie to jest rewelacja, bo jeżeli ktoś czuje dany projekt tak samo jak ty, to nie jest jakiś taki, wiesz, zwykły pan Stasiu, który po prostu musi ci przyspawać próg albo, nie wiem, wrzucić wiaderko do tyłu, tylko to jest taki trochę wizjoner i tego brakuje wielu osobom, które budują auta. A budowanie takiego auta, gdzie, nie wiem, musieliśmy zwęzić 31 cm przedni wózek, bo od Boxstera, bo nie pasował, to 31 cm to jest sporo.
Nie, no tutaj też jest definicja customu totalna, nie?
Wszystkiego, ale tam nie ma żadnego elementu, który by nam pasował, więc tak myśleliśmy, że wózek z tyłu będzie nam pasował, ale niestety Adaś musiał go zrobić kompletnie od zera. I zawias też musiał wjechać od 9.6. A finalnie wszystkie graty od Boxstera zostały, więc od Boxstera został tylko wózek, który pokroiliśmy i motor.
A to Adam, jaki zakres prac ci robi tutaj? Do uruchomienia tego wozu, czy...
Tak.
Tak?
No, do uruchomienia wozu, całą blacharkę, połapanie wszystkich nadkoli, wszystkich różnych zakamarków, wszystkie panele, które mają wjechać w swoje miejsce, no to on jest odpowiedzialny, potem leci to w epoksy, uszczelnianie spawów, finalne pomalowanie podłogi. No i potem będziemy myśleć, co dalej.
A co z interiorem? Jest szansa zdobyć coś takiego w ogóle? Czy raczej trzeba się posiłkować
czymś z
Volkswagenów?
Nie, bo generalnie tam była ławka, taka, wiesz, trzyosobowa z przodu.
Jak w ogórku coś takiego.
Tak, no więc ja mam ten stelaż, ale ustaliliśmy z Adamem, że przy takim nakładzie prac będzie to bez sensu ładować coś tak prostego, więc chcemy zachować te lata 50. w tym aucie. Ale z przodu wymyśliliśmy, że skoro przenieśliśmy o 12 cm układ kierowniczy i jest teraz po środku, a nie bardziej po lewej stronie, bo też tam jest w ogóle śmieszna historia w oryginale, jak sterujesz tym autem, gdzie pedały masz bardziej po środku, a kierownicę trochę z lewa.
Jak
tak
we 36.
Jak taki trochę niepełnosprawny człowiek. Więc doszliśmy do konsensusu z Adamem, że po prostu wolimy tą kierę po środku, żeby było wygodnie. No i teraz jak rozwiązać sytuację z siedzeniami? Bo ja bardzo chciałem mieć dwa kubełki z przodu, takie...
Fotel z Ikei taki wpierdolić.
No, to też by było niegłupie. No i finalnie mieliśmy jakąś rozmowę ze Słoniem i Słoń miał zaprojektować cały, że tak powiem, środek. No ale Adaś gdzieś tak tchnęło go pomiędzy kawą a kanapką, mówi, wiesz co, ja ci to narysuję, bo ja mu wysłałem zdjęcie mniej więcej jak ja chcę, bo mam fajny kubełek, taki krótki, aluminiowy, z poduszkami, z takimi pasami, że chciałbym taki kubełek koniecznie z przodu. No i Adaś sobie to narysował, dokładnie odzwierciedlił ten kubełek i po prostu zrobił z jednej i z drugiej strony miejsca siedzące, żeby ta kanapa była trzyosobowa, więc... Będzie taki półkubeł krótki z przodu po środku, dwa miejsca poboczne i z tyłu będzie jedno wielkie łóżko rozkładane, które będzie się zaczepiało od pierwszy rząd siedzeń, gdzie będziesz mógł po prostu mieć takiego a la campera, żeby można było w nim się przespać.
I co, myślisz, że jest szansa, że w przyszłym roku tym na kołach pojedziesz, czy ciężko może być?
Wiesz co, no sam projekt trwa, ja już mam to 3 lata. Ale tak na dobrą sprawę, no rok z kawałkiem, więc i tak uważam, że czasowo to jest całkiem spoko.
No bo ty to Porsche to w zeszłym roku dopiero kupiłeś pod
no,
pod
przelatałem,
to,
przelatałem, przelatałem całe lato bez dachu, dawca z Anglii, no bo był strasznie pocięki i w sumie fajnie to wyszło, bo sprzedałem wszystkie graty Szymonowi, który praktycznie zapłacił za mój silnik i skrzynię. Teraz już możesz to wiedzieć, bo jesteśmy po finalizacji wszystkich gratów. Więc to było tyle fajnie, że chciałem coś sprawdzonego, bo myśleliśmy, że kupimy sobie po prostu dawcę na palecie, ale wiemy, jak to jest w Polsce i z dawcami na palecie, bo tam
no
może
tak.
Się okazać, że nie ma tego,
kupujesz
nie ma tego,
kota
nie ma
w worku zawsze. Nie?
A ta baza była o tyle super, że nie kosztowała mnie dużo, bo wyszła mi chyba pod dom 33 z przejazdem, z opłatami ubezpieczenia i wszystkiego i wiem, że to auto po prostu przyjechało na kołach. I też je nie oszczędzałem praktycznie całej drogi do Polski, tylko cały czas ją cisnąłem, bo mówię, jak ma się coś zdarzyć, to teraz.
No tak.
A tam się nic nie zdarzyło, auto było pod książką praktycznie do samego końca, to była najbogatsza wersja.
No to w dobrej cenie to wyhaczyłeś.
Bardzo dobrej cenie, no. Więc, bo w międzyczasie, gdzie Adam wymyślił Boxstera, to jeszcze w ogóle miało być to ten zwykły Boxster, ten 2,5, żeby ciąć koszta. No ale siedzimy kiedyś u Mike'ego na garażu i Michael mówi tak, wiesz co, może byś po prostu kupił tego 3.2S-a, nie? Żeby potem już nie robić sobie podwójnej roboty. No i powiem ci, że dał mi takiego gwoździa, bo nie miałem jakoś specjalnie budżetu na 3-2S-a, żeby kupić. No ale traf chciał, że ten tani wskoczył i mówię, no to jest ten moment, więc po prostu kupuję bilety, lecę i zabieram to auto.
Czyli gdzieś można powiedzieć, że wszystkie twoje ruchy to gdzieś tam odrobina szczęścia też jest, nie?
Cały czas, powiem ci. To auto w ogóle jest jedną wielką historią, bo na przykład była taka historia, że jak muszla przyjechała, ona nie była kompletna. No i taki mój znajomy stwierdził, że fajnie by było Julian z Niemiec, że słuchaj, po prostu daję ogłoszenie na Kleinanzeigen, na tych drobnych ogłoszeniach eBaya, że szukasz do tego auta części. I mówię, on mówi, że to jest bardzo modne w Niemczech i dużo osób po prostu odpisuje ci na takie wiadomości. Mówię, w sumie to nie jest głupie, to zdjęcie z lasu wrzucę i opiszę mniej więcej, co potrzebuję. No i cyk, 2 tygodnie nie mija i gość do mnie pisze i mówi tak, że on był na grzybach w Niemczech, no, że spacerował. I mówi, że on takie auto widział, nie? I mówi, super. I pisze do niego, czy jakiejś części możliwość, nie? No i wysyła mi zdjęcie. I stary, tak jakbyś miał tego mojego busa, tylko złożył wszystkie elementy, wiesz, do siebie i po prostu przykrył to ściółką. Patrzysz na to zdjęcie i mówisz sobie, po prostu ktoś nastrał w lesie. Skąd on w ogóle wie, że to są części do mojego auta? I o co tu chodzi?
A czyli to góra części po prostu, tak?
Nie, to było dokładnie takie samo auto jak moje, tylko po prostu już było tak zarzewiałe, okay, że się złożyło. Okay. Jakieś drzewo na to spadło, wiesz, po latach i po prostu już gleba zaczęła wżerać po prostu ten pojazd, żeby go nie było widać i przestał istnieć. No i dla mnie to był szok, ale wysłał mi takie dokładne zdjęcia i mówię, kurczę, to jest dokładnie to... Sztelaster, nie? I on pyta się, co mi brakuje. No ja mówię, że klamek, jakiegoś takiego uchwytu na klapę, że to jest nie do dostania. Można kupić jedno, było chyba wtedy nowe, ale mówię, no będzie to trochę komicznie wyglądać, jak założę nową klamkę do patyny.
No tak, no.
I ona kosztowała chyba tam 250 euro. No pieniądze może nie grałyby roli, ale sam, że tak powiem...
Look tego,
look
no.
Nie pasowałby do całokształtu. No i wyobraźcie sobie, że on... Wysłał mi dokładne zdjęcia tych wszystkich klamek, mocowań, różnych takich pierdół, które tam znalazł. Ja mówię, no to jest to, nie? Ja mówię, ale jak to teraz zrobimy? On mówi, nie przejmuj się. Ja mówię, jak się nie przejmuj, nie? On mówi, że on ma elektrycznego tego, grindera, że z kontuwą iść do lasu, no, nie? Ja mówię, że co? Niemiec z kontuwą do lasu będzie wyciął.
Odfleksuje to.
Tak, i stary, wyobraź sobie, że on wyciął wszystkie elementy, które mi były potrzebne. Jakieś takie uchwyty, klameczki. Zrobił mi dokładne zdjęcia, wysłał mi to wszystko. Ja mówię, i on się pyta, czy to jest wszystko, co potrzebuje, nie? No ja mówię, na tą chwilę tak, super, nie? W ogóle nie wiem, jak ci się odwdzięczyć i tak wpalnąłem, że pewnie będzie kosztowało mnie to miliony, nie? I potem przeszliśmy na WhatsAppa i on zbadał, że ja z polskiego numeru piszę. I on mówi do mnie, że ty jesteś z Polski. Ja mówię, no jestem z Polski, nie? Ja mówię, o, teraz źle odpowiedziałem. Pewnie nienawidzi Polaków i zaraz kontakt się urwie.
On szajzę,
no i będzie koniec. A typ do mnie pisze, że, bo ja do niego napisałem ile za to wszystko, on stary wysłał mi wiadomość, że mu wysłał 3 dyskie. I stary, on mi wysłał wszystko, zanim ja wysłałem paczkę, zdążyłem zapakować mu 3 dyskie. Paczka przychodzi z tymi wszystkimi klamkami i ja mówię, no to jest w ogóle, o co tu chodzi? Ja mówię, Niemiec idzie do lasu.
Jeszcze piwo chce z Polski.
Stary, jeszcze chce 3 dyskie za to wszystko. No dla mnie to był szok.
No ale to jest jakiś kult tyskiego, bo jak my jechaliśmy do Szwecji, to też Szwedom wzięliśmy tyskie, nie?
Bo chyba wiesz co, to w polskim sklepie było najczęściej pojawiające się piwo. I po prostu może oni zasmakowali.
Może tak być, no.
I finalnie...
Ale znowu ten, teś tam tego Aleksa, u którego byliśmy, mówił, żebyśmy następnym razem Zubery przywieźli, bo on Zubery chce, nie?
Zubery. No popatrz, widzisz? No. Więc tak, no dużo takich historii było.
Nie, no to masz mega szczęście w tym wszystkim. No,
no słuchaj dalej. Gościa potem spotkałem też przez to ogłoszenie i miałem wszystkie panele, tak jak praktycznie w garbusie, więc mega, tylko brakowało mi prawego obotnika. I gość do mnie pisze, że on w Austrii wytargał moje auto. Ja mówię, jak moje auto? Moje auto jest ze Szwecji, nie? A ty mi mówisz, że on wytargał je z Austrii. Wysyła mi zdjęcie, stary, kropka w kropkę. Praktycznie taka sama patyna, tylko że jego było takim zgniluchem, że auto nie do odratowania. I potem się wydał, że on robił reprodukcję takiego busika dla prezydenta Belgii. No i wyciągnął to z Austrii. I mówi, że za dużo z tego auta nie zostało, nie? Ja mówię, no to chociaż nie wiem, cokolwiek, nie? Nie wiem, jakiś...
Błotnik miał.
Błotnik na przykład, nie? No i wyobraź sobie, że ten błotnik mu został.
O kurde.
I tylne narożne, takie mam narożne zderzaki, których też bardzo ciężko dostać. To też u niego kupiłem.
A te takie jakby z tyłu w chromie jak... takie są?
Nie, nie, nie. Z tyłu jak masz w dekawce, jest tylko nie pełen zderzak na przykład na całość, tylko tam masz z tyłu otwierane drzwi i to są
a,
tylko
takie
elementy.
A, tylko te rogi, do... tak, tak, dobra, dobra, same, kojarzysz, no, no, no.
No wiesz, no, nie dorobisz tego, nie? Nawet jakbyś bardzo chciał. No i on to mi sprzedał, było to tak w takim sobie stanie, ale Kuba to uratował. I jeszcze mi dorzucił oryginalną przednią szybę, jakieś dwie inne szyby i lampki i za to wszystko zapłaciłem chyba 60 euro, więc śmiech, nie? Więc miałem praktycznie całą galanterię i wszystko, co potrzebne, żeby ubrać to auto z zewnątrz, no i tylko kwestia zrobienia silnika i całej podłogi i wymyśleć coś, co będzie w środku. No i tutaj właśnie różne takie zbicie się głupich ludzi, to znaczy głupich w cudzysłowie, bardzo inteligentnych, którzy wymyślili różne takie historię i no i finalnie co jedziemy
nawet
dalej.
Nawet to w tym wszystkim ciekawa jest ta budowa z tym szukaniem tych
tak,
części
no właśnie,
tego wszystkiego, nie?
Powiem ci, że
to jest na pewno dużo ciekawsze niż takie new wave'owe auto, gdzie kupujesz tylko części.
Do sklepu, tak, i kupujesz. No właśnie to jest dla mnie takim zapalnikiem, bardzo uwielbiam. Dlatego takie auta starsze, gdzie nie wszystko jest dostępne, musisz, nie wiem, nawiązać jakąś relację z kimś, na przykład z jakimś użytkownikiem albo z kimś, kto na przykład, nie wiem, budował takie auto, popisać z nim, wyciągnąć z niego trochę informacji i to, wiesz, nabiera potem takiej wartości nie tylko w postaci części, ale też niektórych znajomości, co jest super.
Ja ostatnio na YouTubie gdzieś mi się rzucił taki filmik, że kupili najtańsze Ferrari chyba w Stanach czy coś.
Okay.
I była taka opcja, że chłopak pojechał do jakiejś takiej rodziny redneków, takich typowych, wiesz, w Stanach, gdzieś tam na farmę. No i on tam wchodzi do tej stodoły, bo oni wystawili ten samochód tak, że była plandeka chyba na zdjęciu w ogłoszeniu i kawałek kół było widać, że to Ferrari jest, nie?
Okay.
I że chcą to sprzedać. No i pojechali i odkrywają ten samochód, pytają się jaka cena, wiesz, za to. No i oni chyba tam rzucił ten dziadek, który to sprzedawał, tam 2000 dolarów, nie?
Czyli śmiech.
I najlepsze jest to, że oni to stargowali jeszcze tą cenę, chyba tam, nie wiem, o 500 dolków czy coś i wiesz, zabrali to lawetą, pojechali na garaż, wjeżdżają, wkładają kluczyk, odpalają, samochód odpalił normalnie, wiesz,
no
od strzała w Ferrari, nie?
I po takich cienkich to kupili?
No, no.
Rewelacja. No, także... historie są...
Ale trzeba mieć dużo szczęścia w takich znaleziskach też, nie? Właśnie, że gdzieś trzeba też wyhaczyć trochę nieświadomość sprzedającego, żeby
tak, no,
dobry deal
zrobić.
Ale
to jest
zrobić,
dość
nie?
ciężko, bo jesteśmy w sferze internetu, gdzie po prostu możesz sobie wklepać bardzo szybko nazwę.
No, tam to podejrzewam, że była kwestia tego właśnie, że to byli ludzie, wiesz, totalnie internetowi,
tak.
A technologiczni,
no, no, no.
Wiesz.
Cały czas na Nokii 3310.
Gdzieś tam stał samochód w 100 dole, snopka misiana przykryty, wiesz, kombajn obok i tak.
I takie znalezisko.
No.
No w sumie tak...
pytanie, skąd tam się wziął ten wóz w ogóle, nie? Bo to...
No powiem ci, że ja na przykład tak poznałem się z Majkiem, bo w sumie ja tu jestem dość świeżą postacią, bo chwilę mnie nie było, kilka sezonów, bo mieszkałem w Anglii, więc tak nabieram różnych relacji na przykład czy z tobą, czy z Majkiem i w sumie z Majkiem też się nie znamy jakoś specjalnie długo. I on kiedyś do mnie zadzwonił, nawet nie wiem, jak to cała historia się zazębiła, ale dzwoni do mnie i mówi, że odnośnie tego jego W100.
No, no.
I mówi, mordo, bo znalazłem takie W100.
To w ogóle historia tego auta to jest mega ciekawa też, nie?
No i powiem ci, że chyba trafił najgorzej jak mógł. No bo nie dość, że ja jestem zajarany patyną. Mam tam jakieś, że tak powiem, wychodzone drogi gdzieś tam w Anglii, bo mieszkałem chwilę. No i okazało się, że dzwonię do tego właściciela Owena i... Chwilę rozmawiamy i tam między wierszami wyszło, że mamy wspólnego znajomego. No i udało mi się fajnie zjechać z ceną, gdzie już jak oddzwoniłem do Majka, mówię, słuchaj, no jest bardzo dobrze, nie? Więc znasz Majka, tam dużo nie
no
potrzeba.
Tak, no.
I tym bardziej taka super baza jak to, bo to też mega patyna. I myślę, że niektórzy mają listę gdzieś tam w głowie niektórych takich pojazdów, które by chcieli mieć. No i W100 no, jest taką furą, gdzie po prostu no, nie ma tego w ogóle nigdzie, a jeżeli chcesz to kupić, to kosztuje grube banie. No i historia, gdzie
No
pokazuje.
Ta historia tego auta to jest
kwintesencja
w ogóle.
Ale myślę,
tego,
że zostawimy ją, może kiedyś Mike...
No nie wiem, czy Mikey przyjdzie tutaj.
Nie?
On
myślisz?
Z tydzioszkiem też.
Z tydzioszkiem, ale może po prostu wyłączymy światło i nie będzie można, wiesz, na niego tylko patrzeć, tylko będzie można słuchać to, co ma do powiedzenia.
Nie, no
ja
może
też się
go
nie lubię z kamerą.
Nie będę sprzedawał tej historii, bo może się zdecyduje.
Może się
finalnie,
zdecyduje,
no.
A może finalnie, wiesz, skończy tą budowę i to będzie akurat ten moment, gdzie...
On się zarzekał, że przyjdzie razem z tobą, żebyś go za rękę trzymał.
Aha, a słuchaj, to nie... Ja już tutaj przecieram
ale ja mu
szlaki.
Powiedziałem, jest jeden mikrofon, nie ma opcji.
Ale
nie?
Słuchaj, przecież przecieram szlaki, mogę się pojawić tutaj w kolejnej edycji i będę go trzymał tutaj, wiesz,
no tak
za
może
rączkę.
Być, nie?
Nie, może będzie okej. Okay.
Tak,
to
ale nie opowiadamy tego,
nie,
bo to jest historia
dobra,
mega.
Dobra
no.
Historia, gruba. Mega, mega. To jest taki... Smaczek dobry. Zresztą i tak nie mam aż tyle czasu, żeby opowiadać tutaj wszystko, więc easy.
Nie, no czasu mamy, spokojnie.
Aha, czy po prostu będziemy siedzieć.
Tutaj, wiesz, przed wziął drugą kartę pamięci, po policie się zabezpiecza już.
Jest dobrze. Ja to się śmieję, że czuję się jak u Kuby Wojewódzkiego i Peścik robi tutaj zawodziankę.
Nie, no tutaj jest, wiesz, obsługą techniczną.
Nie, bardzo ważna postać tutaj.
Najważniejsza, bez tego by nie było nic. No.
Nie, super. No teraz ja mam pytanie do ciebie, bo my się tak trochę nie znamy. Przecieramy się gdzieś tam na różnych eventach. Czemu Boczuś? Dlaczego Boczuś?
Ja sam nie wiem, wiesz?
Nie, to wynikło jakoś
jak
tak...
Jak to było? To było coś w formie żartu chyba jakiś. Znaczy, na pewno to była kwestia tego, że byłem chory na otyłość przez dłuższy czas.
Czyli to tak jak ja.
Nie, trochę bardziej.
Trochę bardziej. No. Aha.
Ale to gdzieś się zaczęło w momencie, kiedy 36 kupiłem i coś tam chyba jakiś był żart w stylu, że Boczek od tego Boczka z kiepskich, ale Boczek też od latania bokiem.
Aha, i się połączyło.
I jakaś tam była taka dziwna historia, no. I tak
i
się zazębiło
i
tak
Boczek.
Zostało, no.
No widzisz, parę kilo teraz jesteś lżejszy, teraz musisz tam być crispy Boczek.
No kurde, 25 kilo lżejszy. Ponad,
wow.
No.
No to nieźle.
Tak, kawał ciężkiej pracy. Projekt to był mój, wiesz,
tak?
Ostatni czas, no. Dlatego nic przy autach nie robiłem.
To jest cały czas ścieranie szpady.
No, tak było.
No, dobrze.
No, P36, nie wiem, mikro jeszcze było, ale tak to już, wiesz, nie miałem w sumie jakiegoś tam auta, żeby coś podłubać. No.
Okej. Okay.
Trochę brakuje. Do was będę przyjeżdżał.
No, myślę, że tak. Zrobimy takie warsztaty na Melinie i będziemy coś tam sobie... Chociaż powiem ci, że ja wyciąga ze mnie tę kawkę tyle, że już chciałbym, żeby była skończona. Chociaż ta droga, którą przebywamy w budowie tego pojazdu jest niesamowita, ale już chciałbym mieć takie delikatne wakacje, bo jednak tu jest mega.
Kurde, no nie oszukujmy się, to jest drugi etat. No.
Jest, no drugi i trzeci nawet bym powiedział, no bo finalnie. To tak jak oglądałem Fidziego i mówił cały czas, coś mnie tu zmyra. Ja mam tutaj, widzę, że cały czas finalnie. No dobra, mniejsza o to.
Ale to tak jest, tego nie kontrolujesz.
Nie kontrolujesz.
Ja też, jak słucham potem, to też jak słucham siebie, mówię, Jezus, ja pieprzyłem tam, nie? I powtarzam jakieś słowa cały czas.
Cały czas
same,
w kółko,
wiesz,
no. Motyla noga, dobrze. Ale no. Przynajmniej nie lecimy tutaj jakąś taką straszną rzeźnią.
No nie, chyba nie.
Kultura pełna, no super.
No tutaj generalnie jest kulturalnie.
Tak? No fajnie. Inicjatywa bardzo mi się podoba.
Tylko nie na live'ach. Na live'ach nie jest trochę ten
tak?
Gorzej.
Ostatnio
no,
oglądałem właśnie waszego live'a, gdzie puściliście najpierw muzykę, a potem obraz bez muzyki.
To był Google,
się
to był Google Box.
Google Box.
Oglądaliśmy program.
Ale to też ma pewien jakiś tam swój smak i urok. No. To są takie normalne rzeczy i prawdziwe. To nie jest jakoś reżyserowane w żaden sposób.
Nie, no ja przecież do tych rozmów się nawet specjalnie nie przygotowuję, wiesz. Nie siedzę tu z kartką, nie?
No ja też nie.
Jakby
jechałem tutaj.
Staram się, żeby to było tak naturalne, że wiesz, ja nie wymyślam sobie, nie czytam pytań z telefonu, tylko wymyślam wstęp, jakby co powiedzieć na początku
i potem
żeby potem poprowadzić w jakimś dobrym kierunku rozmowę.
No, wydaje mi się, że masz takich gości, którzy bardzo szybko czają, o co chodzi.
Znaczy, wiesz, to jest też kwestia tego, że jakby oprócz tego Radzia Flatout, tego, co się tam zajmuje rajdami, tego youtubera, to jakby każda osoba, która tutaj była, to jest mój dobry kolega, więc...
Nie masz problemu z gadką.
Więc wiesz, nie ukrywam, przy tej rozmowie, jak jego nie znałem, trochę się stresowałem, nie? Że
ale poszło okej.
Jakby mocno prześledziłem jego YouTube'a, wszystko, wiesz, żeby wiedzieć, co tam się dzieje.
Co tam się
i
dzieje,
żeby
no?
się jakoś tam bardziej przygotować, to do tamtej rozmowy pamiętam, że się szykowałem, nie?
I co, no. Poszło luz?
No, chyba było spoko w miarę, no.
No, na pewno jest dużo prościej gadać z ziomeczkiem, no bo już przeżyliście niektóre rzeczy, wiesz,
znaczy
wspólnie.
To jest też kwestia tego, że wiem o tych osobach trochę więcej, tak? I jakby jestem w stanie, wiesz, wyprzedzić pytaniem na przykład po tym, jak coś powiesz, że wiesz, ale to pamiętam, że miałeś to, pamiętam,
no, no,
że
no.
Miałeś to i wiesz, rozmowa się inaczej wtedy klei trochę, no.
No wiem, o co chodzi. Super.
Z Politem na przykład nic nie musiałem mówić, nie?
Nie, on po prostu poprowadził monolog.
Tak, z Politem się przywitałem tylko.
Ale zobacz, to też...
Ale nie, no, każdy, kto jakby znajdzie podcast no. I zacznie słuchać, to pisze do mnie najlepszy odcinek z Politem, nie?
Tak?
No.
Super. No tam dużo Sebastian mówił. Zresztą Sebastian jest taką dość fajną personą, łódzką zresztą od nas tutaj, no. z kręgu, gdzie ja też jakoś specjalnie nie miałem kontaktu z Sebastianem przez to, że no ja mieszkałem gdzieś indziej, a wróciliśmy do Polski i też jest inaczej. I pamiętam ostatnie dwa eventy, gdzie Sebastian był nie do końca jeszcze pod
jeszcze był sobą.
Tak, jeszcze był sobą i przyszedł i przytulił mnie i mówi tak, jesteś mega gość. I mówię, no niesamowite, nie? Jak to w ogóle zatacza swój okrąg. No i Sebastian jest taką pozytywną osobą, która w sumie robi takie nietuzinkowe rzeczy.
Tak,
bo...
tylko że Sebastian ma dwie osobowości,
tak,
więc
no,
trzeba wiedzieć o tym po prostu, tak, że
nie można
go źle ocenić, tak. Jak jest tą drugą osobą.
No ale ta druga osoba jest też taka pocieszna.
No, bardzo, oczywiście, no. Że tak.
Nie zawsze wraca w tych samych butach albo bez butów, ale no, uważam, że Sebastian tak, robi robotę, szczególnie z tym swoim incydentem jest grubo.
To prawda.
No.
Robi z pająkiem mega roboty dla Polski, jeśli chodzi o motoryzację. No.
Tak, ale wydaje mi się, że ogólnie ta nasza taka zajawkowa grupa, no znamy się wszyscy, czy tam widzimy się gdzieś tam na różnych eventach, no już robi się to taki poziom fajnie światowy. To już nie jest jakaś taka, wiesz, rzeźbionka, gdzie po prostu każdy robił sobie jakiegoś gruza, czy jakiś taki mały, delikatny projekcik.
No wiesz,
tylko
mamy
już taka
polski
światowa.
Altrace, no nie oszukujmy się.
No właśnie.
My tutaj
zresztą...
jesteśmy czołówką, jeśli chodzi o stance, nie?
No,
Polska. No.
Tak, tak, tak.
Mordo, to jest centrum tego wszystkiego.
Epicentrum. No nie, ale tutaj znowu czapki z głów dla chłopaków z Altrace'a, dla Adriana. Tutaj oni dość fajnie to pociągnęli.
No ten rok dla nich to był kawał roboty, nie?
Powiem ci, że umęczyłem się. Adi tutaj zaproponował mi sędziowanie i tak w sumie nie do końca wiedziałem, czy tak, czy nie, ale mówię, no jak nie teraz, to kiedy? Takich elementów się nie odmawia. Ale powiem ci, że natłok tych ludzi w sobotę, gdzie my wybieraliśmy to top 16 i ta lampa, jak na substance, mówię, wow, no chyba nie urobię tego, będzie ciężko, wiesz. Chodziliśmy tam z Johnem, że tak powiem, wybieraliśmy sobie tam naszą topkę, ale no naprawdę ilość aut i
to
jeden
mega
parking
trudne
drugi.
Zadanie
no
wybrać te samochody.
No naprawdę, to tak jak ludziom się wydaje, że dlaczego wybraliście to, a nie to, no to słuchaj, no wybierz to 16 z 1000 ponad aut, 1400 chyba w tym roku było.
Daniel, nie pamiętam eventu, gdzie ktoś by nie miał sraki o to, kto był w top 16.
Ale
no,
oczywiście.
To normalne i zawsze tak będzie.
Tak,
no.
Tak, tak. No to jest podział po prostu, wiesz, gustów i tego nie zmienisz. Ja to
no
mam...
i kolesiostwo jeszcze dodatkowo.
A no to już kolejna sprawa.
Nie pomijajmy
tak.
Tego
no,
faktu.
No właśnie, pojawili się tacy Polacy, którzy w ogóle nigdy się nie pojawiali, a nagle się pojawili w tym roku. Jak to się stało?
Ja pamiętam, że jeszcze jak był rasizm i jakby pierwsze auta zaczęły przyjeżdżać, wiesz, z zagranicy, to potem, wiesz, były tam wyrzuty w środowisku, że o, ten event już niemiecki się zrobił, wiesz, bo większość Niemcy i ten. Tylko,
ale
że
się
nie oszukujmy
oczyć.
Się, ci przyjeżdżający Niemcy... budowali też to całe community i otwierali ten event bardziej, tak?
No
więc
tak.
Wiesz, zamykanie tego tylko na Polskę to było wtedy bez sensu. No.
Teraz jest jeszcze więcej tych Niemców, no bo te eventy w Niemczech no powoli się kończą. Uciekają z Niemiec, no bo tak naprawdę przyjadą, zrzucą z lawety i mogą sobie chociaż pojeździć tymi autami.
No,
Niemcy
to
są
prawda.
Takim krajem, gdzie
nawet
po prostu...
przed policją pouciekać.
No też było takich kilku. Ale wiesz, o co chodzi. No, masz jakąś tam swobodę, że nie wyjedziesz autem na ulicę, czy tam na niemieckiego autobana i gdzieś tam z tyłu masz w głowie, że zaraz cię po prostu robią halt i masz zabraną rejestrację, albo wiesz, dlaczego to nie ma TUF-u, a w niektórych przypadkach jest wszystko, a i tak trafisz na policjanta, który po prostu stwierdzi, że nie, kolego, niedobrze wyglądasz w tym aucie i trzeba cię, zresztą tak jak na XS-ie w Berlinie zrobili bezsensowną mapankę i
pamiętam,
to,
no,
było to strasznie głupie. Dlatego ci Niemcy też no, uciekają. Zresztą mamy kontakt z różnymi przyjaciółmi, którzy są po tej drugiej stronie i no, ciężko. Nawet rozmawiałem z Mattem z Lownatics ostatnio, jak byliśmy w Austrii. I on mówi, że już teraz to myślą, gdzie przerejestrować te auta, bo już naprawdę mają dosyć, nie? To jest cały czas tylko, wiesz, auto, laweta, auto, już nie ma frajdy.
No ja pamiętam, jak byliśmy z Jackiem i z Krzyżykiem na evencie w Niemczech i tam jeszcze był Splasher Brother i tam chyba taka nasza piątka, no. To pamiętam, że jak ja byłem tam Del Solem, to dla tych Niemców to było niepojęte w ogóle, czy my przyjechałem i że ja tym jeżdżę po ulicy, nie?
No.
I pamiętam, że w ogóle jak z nami jeździł Bremi i ten Mario chyba z Rad 48,
no.
To oni sprawdzali gdzieś tam, gdzie jest policja i mnie prowadzili innymi drogami zupełnie, żeby nikt tego Del Sola nie zobaczył.
Nie było przypału.
I
no.
Przejechałem w sumie te Niemcy całe, wiesz, no. Nie odbieram telefonu.
Nie odbieram, nie.
No także to też była mega przygoda pojechać tym autem.
Tryb samolotowy, jestem z boczkiem.
Podreźnie pamiętam, że jak jeździłem po torach tramwajowych, to szurałem jakby tramwaj jechał, nie? Był dźwięk. Wydechem ciągnąłem, wiesz, po torach tak?
Iskry.
Aż ludzie z przystanku się podnosili, nie?
Co tu się dzieje? Boczek jedzie.
Nie no, mega to była przygoda też. A jeśli chodzi o Substance, skąd pomysł na to, żeby to zrobić w ogóle?
Wiesz co, mi brakowało eventu, chociaż jest kilka eventów w Polsce, gdzie jest podobny vibe, ale chodziło mi o zbiór ludzi, takich bliższych, troszeczkę dalszych, ale podobnie myślących, żeby po prostu mieć zamkniętą imprezę, żebyśmy mogli wszyscy po prostu napić się piwka i spędzić wspólnie czas, żebyśmy mieli jakąś taką wspólną integrację. Jakoś mega mi tego brakowało. Tak, gdzie na przykład przedsięwzięcie we Wrocławiu, co robi Adrian na Altrace, jest innym doświadczeniem, bo masz, że tak powiem, ogrom tego wszystkiego i po prostu mnóstwo ludzi możesz spotkać, mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżają tam z całego świata.
No wiesz, tego nie odtworzysz, nie masz szansy.
Nie, ja nawet nie chcę tego odtwarzać.
Nie, ja wiem, tylko mówię pod kątem, gdyby ktoś, wiesz, wymyślił sobie, zrobię taki event jak Altrace.
Nie, to budowane jest przez, wiesz, no. 10 lat już to jest, czy nawet więcej?
Nie, no więcej.
Więcej, no to nie do podrobienia, to jest historia, która, 11, wiesz...
11, 12 lat?
No właśnie, więc przy takich tematach czas robi swoje, to nie dawało po prostu wjechać na scenie i powiedzieć sobie, ej, zrobimy sobie Altrace gdzieś tam na jakimś stadionie i przyjedzie nagle milion ludzi. Jest to budowane...
No, Substance to jest takie idealne zakończenie sezonu, nie? Żeby
no właśnie tak
tam...
celowaliśmy w to, żeby to był taki ostatni tydzień, ostatni weekend sierpnia, żeby po prostu wszyscy mieli oddech i żeby to było taką kwintesencją dla tych wszystkich ludzi, którzy przeżyli ten sezon. Czyli podziękowanie za budowanie swoich ciężkich projektów i spędzenie mnóstwo czasu, wiesz, czy w garażu, przy kręceniu śrubki, żebyśmy mogli się po prostu spotkać i dobrze bawić. To cały, że tak powiem...
Łódź tak się wpisała w te zakończenia sezonu, nie? Bo wcześniej
tak,
było
no,
See You Next Year,
next year no.
Także to też była fajna impreza.
Nie było mnie akurat na żadnej.
No, ja byłem na dwóch, no.
Okej, okay, a chyba tylko dwie były albo trzy?
Dwie chyba... A może trzy.
Chyba.
Na jednej nie byłem, na dwóch byłem. No.
Okej, okay, no.
Byłem nad takim jeziorkiem, gdzieś tam byliśmy.
To zgadza się, to niedaleko tam, gdzie my robimy Substance z Mike'em.
A, okej. Okay. I byłem jeszcze, jak było tam na mieście gdzieś w Łodzi. Jeszcze.
Na Białej Fabryce
no,
chyba.
No, chyba tak.
No. Spoko.
No.
No Łódź jest o tyle super, że jest w środku. Więc praktycznie każdy
tak,
ma podobny dystans.
Tak, to jest takie centrum totalne.
No. No i mieliśmy taki piknik w sumie połączony z łódzkimi kostumami, bo też jest fajne środowisko w Łodzi, gdzie po prostu ziomeczki robią sobie wyjazdowe czwartki i jest to taką odskocznią, gdzie nawet po prostu jesteś zatyrany robotą, wsiadasz sobie w klasyczka i jedziesz się spotkać z ziomeczkami, zbić pionę. I mieliśmy jeden taki weekendzik, taki piknik jednodniowy, to było Less is More w maju. No ale potem przerodziło się to w Substance, w sumie dzięki Michaelowi, gdzie po prostu stwierdziliśmy, że musi to być troszeczkę bardziej uproszczone i siedzieliśmy chyba za dwa dni nad nazwą i ja mu wysyłałem coś, on wysyłał mi i mu to nie pasuje, to pasuje i nagle wchodzi Substance i mówimy tak, nie dość, że jest substancja, a lubimy wypić sobie piwko i jest jeszcze Stance w nazwie, mówimy no. Jest idealnie.
Tak, tak. Nazwa to, jest trafiona.
No. Tak, to siada. No i tu jest, wiesz, też ogrom pracy ludzi, których tak naprawdę nie widać. Wszyscy myślą i kojarzą mnie, że ja jestem założycielem tego, ale nie byłoby tego, gdyby nie na przykład, nie wiem, Czarek, Ewa, różne osoby, które no, pomagają.
Wiesz, za każdą imprezą zawsze stoi grono tak, ludzi, tak, nie jedna tak, osoba, nie?
Dokładnie.
No, więc... tego nie zawsze widać, ale jednak jest cała grupa osób,
nie, no, nie
które
da,
to
nie da rady
robi,
tego
no.
dźwignąć. To wiesz, jedna osoba, no... Wiem po sobie, że ja bardzo chcę, żeby to finalnie fajnie wyglądało i żeby wszyscy dobrze się bawili, ale to jest ciężka praca, stworzenie takiego czegoś od zera, od podszewki, spięcia tego wszystkiego, gdzie są zawsze różne sytuacje, tak jak na przykład w tym roku miałem okazję na przykład pisać z Jerrym, nie wiem, czy kojarzycie, Jerry zawsze, on ma taką siódemę czy dziś z Poznania. No i Jerry do mnie pisze i mówi, że jeżeli będę miał jakikolwiek problem z gastronomią, to żebym się odezwał do niego. No i traf chciał, że na drugi dzień jeden z food trucków, dokładnie Gastromachina z Łodzi, stwierdziła, że popsuł im się food truck i oni nie dojadą tydzień przed. I mówię, no słabo, będzie tylko jeden food truck, czy tam jeden grill i sporo mordek do wykarmienia i będzie to znowu kulało. A chciałem, żeby to było na tyle fajne, że podchodzisz, bierzesz sobie...
W miarę sprawnie dostajesz.
W miarę sprawnie, a nie czekasz na przykład nie, na bułę godzinę czasu, nie? To bez sensu. No i napisałem do Jerego, mówię, ratuj. I on napisał do Pawła Zapin Smoke i dogadaliśmy się i dosłownie tydzień przed eventem oni przyjechali z Poznania i, no i robili świetne bułki i uważam, że to są takie właśnie małe problemiki, które szybko można zażegnać w fajny sposób. No i to tak właśnie życie czasami się krzyżuje i w różnych takich sytuacjach, więc no finalnie wychodzi to fajnie.
Będziesz kontynuował?
Substancik? Mm. Mamy plany. Aczkolwiek w tym roku byłem bardzo zmęczony, bo początek roku mnie dojechał personalnie, a potem dużo stresu było z upchaniem całego towarzystwa, bo sobie postawiliśmy półkę, że jednak zmieścimy trochę więcej aut niż w tamtym roku.
No było ciasno.
Bardzo. No, ja się cieszę, że nie przyjechało wszystko, bo byśmy chyba stawiali te auta gdzieś tam w tym...
W parku.
W parku, no. Nie dojechaliście na czas, to macie miejsce w parku. No rewelacja. Ale my tam walczyliśmy z Czarkiem i z Majkiem, nawoziliśmy ziemię, koparka, wiesz, tam wjechało 6 wanien ziemi, potem sialiśmy trawę w maju i drapaliśmy się po głowie, czy jednak będzie zielono, czy ludzie będą stali na ziemi, jak na polu.
A to ten klub nie działa już?
Nie, tak. Nie. Ostatnia nasza impreza była w tym klubie w tamtym roku i oni to zamknęli, złożyli się i dogadałem się z nimi, że po prostu przekażą mi klucze, ja zajmę się terenem. Oni trochę mi zjadą sceny, rodzina Nowaków i że ja mogę sobie tam uczęszczać, tam nic się nie będzie działo i wtedy myślałem, że to jest idealny pomysł. Mówię, no co tam, płot tu rozwalimy, tu posiejemy trawę, no gites. Całe wakacje kosisz trawę albo nie wiem, z grabkami latasz, nawozisz piach i wiesz, budujesz całą tą,
no.
Gdzie po prostu w czwartek jeszcze przyjechały nam wywrotki z piachem, żeby zrobić taką jakby plażę za tymi standami, gdzie stało Sebastiana Porsche i Mike'iego M4. Więc to wszystko było na gorąco, więc ja byłem tak spompowany, bo z czwartku na piątek spałem 2,5 godziny, potem event. My kolejne 1,5 godziny snu z piątku na sobotę, więc jak ja już w sobotę tam przyszedłem, to byłem po prostu no dyntka. Więc nawet poprosiłem Bagieta, żeby on to poprowadził, bo on też tutaj też na Substance się udziela mocno. Bo ja mówię, że ja nie mam siły. Naprawdę, już jestem tak wydymany przez cały ten okres i początek roku, gdzie mieliśmy różne problemy i z psem, i rodzinne, i moje jakieś tam choroby, że mówię, no nie dźwignęmy tego. No i tutaj na szczęście wchodzi Czarek, cały ubrany na biało i Michael, którzy bardzo mocno tutaj wsparli. O, to było to słowo, którego mi brakowało. Cały ten event, no i co? Michał i Daniel, nasza bramka, no i niektórzy ludzie, którzy pomogli mega w tym całym temacie. No i tak odbył się Substance 2023.
No i było super. To jest moje ulubione określenie, ktoś mnie pyta, jak to było super.
Super było. No, to dobre określenie, takie puentujące całą...
Tak, bo to nie trzeba się rozgadywać. Nie, nie? Super było, mordo.
I koniec. Nie mamy o czym rozmawiać.
Muszę ten jakieś rozwinięcie, wiesz, literek super wymyślić, tak żeby...
Nie, z podłogami. S, podłoga, U, podłoga. To by trochę to dłużej trwało.
Mam na koniec pytanie jeszcze.
To już kończymy. O, super. Jest dobra godzina, no dawaj.
No to miło z twojej strony. No. Musisz wybrać jedno auto, którym jeździsz do końca życia, co wybierasz?
Ciężko. Do końca życia?
No, nie możesz zmienić, jedno masz, nie?
No, to wiesz co, no, jak już pociągnęliśmy, a mówiliśmy dzisiejszego dnia na temat naszego wyjazdu do Austrii, to może uchylimy jakiś rąbek.
O, właśnie.
Tak. Na temat tego, a ja powiem ci na sam koniec, jakim autem widzę Dobra. Się, gdzie jeżdżę do końca życia.
Daniel, co tam było w tej Austrii?
No właśnie, mordo, bo zaczęliśmy tam
w kuchni
ale stwierdziliśmy, że będziemy mieli chwilę na to, żeby powiedzieć niektórym ludziom troszeczkę szerszemu gronu, jak to wyglądało.
Tak, bo nie każdy może wiedzieć, o co chodzi, o jak co widzi chodzi. Na Instagramie te filmiki na
Altrace. Połączenie Cars & Coffee u Frediego z Altrace'em. I powiem ci, że to chyba był taki jeden z moich topowych wyjazdów. Nawet bym tutaj chciał nieskromnie powiedzieć.
Nie dziwię się tą drogą, tym autem.
To znaczy tak, auto pojechało na lawecie.
Ale nie, no już tam po drodze dojazdowej gdzieś jechaliście, tak. W najładniejszym fragmencie. Tak,
tak, tak. Tak. No generalnie jak dojechaliśmy tam z Michaelem do Selemze, bardzo malownicze takie miejsce w Austrii, ja nigdy nie miałem okazji się pokręcić jakoś tak grubiej po Austrii, zazwyczaj jakieś kąty w Szwajcarii, gdzie mamy rodzinę, to tam bardziej sobie zwiedzałem, więc mniej więcej wiedziałem, na co jestem gotowy, ale no te zielone łąki, te krajobrazy, trafiona, że tak powiem, pogoda, bo tam praktycznie cały weekend było słoneczko. No to było po prostu mega. No, dojechaliśmy do celu, zalogowaliśmy się do pokoju, gdzie tam praktycznie wszyscy spali, i Ilona Tixi i cała ekipa z Altrace'a. No i tak mówimy do Majkiego, no w sumie godzina już jest późna, ale chcielibyśmy wjechać na szczyt, bo to w sumie tam będzie się wszystko odbywać, na Glossrocknera. No i wyjechaliśmy Dejluwą z hotelu i tak popatrzyliśmy na siebie i Michael mówi, że chyba musimy wrócić, zmienić furę. No bo tak naprawdę przyjechaliśmy polatać Emą, a nie Dejluwą. No i tak kontakt wzrokowy złapaliśmy i to samo pomyśleliśmy i wróciliśmy do hotelu i wzięliśmy sobie Emę. No i w sumie te niesamowite zdjęcia, które zrobił Niko, praktycznie już jak słońce zaszło na samym tam, na takim jednym z górnych parkingów, no to uważam, że to było mistrzostwo. W ogóle dojechaliśmy tam na samą górę, a oni już tam focili troszeczkę wcześniej, jeszcze jak było słoneczko.
Bo tam głównie Porszawki były takie starsze.
Porszawki,
nie?
Ale no, praktycznie kilka dobrych aut było z Lowland X-ów, dwa razy fajne Evo, kilka Skyów, więc Porsche tak jak najbardziej. Ale Adrian fajnie to pomiksował, bo nie tylko były Porszawki, więc też myśleliśmy z Michaelem, jak pojedziemy Emą, czy nie będziemy wyglądać po prostu jak dwa bumiorze wśród wszystkich świń.
Nie, i Szewczyn będzie... byłby Emą też, nie?
No, ale to też chyba w ostatniej chwili wyszło, bo Bagiet miał jechać w swoim 126, ale niestety coś tam się stało i w ostatniej chwili wskoczył Lewy ze swoją Emą i takim składem oni sobie polecieli. Był też Mati z Olą Datsunem, takim 280Z, super. No i Niko z Natką, taką 911, to w sumie taka polska załoga. No i fajnie, bo ja to uwielbiam, takie wyjazdy, bo jest ciasno, jest kameralnie, masz z kim porozmawiać, masz czas, żeby usiąść i przeprowadzić rozmowę i nabyć informacji na temat drugiej osoby, czy tam ludzi, którzy tam są.
Tym bardziej, że taka sztywniutka stara ekipa cała, nie? Jeśli chodzi o Lownatixów i ten.
Tak, to... tak, tak. No, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I jechaliśmy na tą górę z Michaelem, tą V8. Oczywiście tam na przelocie to fajnie gada po tych górach, te zakręty, mistrzostwo. I na samej górze okazało się, że Niko wpadło sprzęgło, że pedał jest, że tak powiem, w podłodze. I udało nam się go uratować, bo od razu mieliśmy telefon do Marcelego z Carbonów, czy może nam pomóc, ale on już zjechał, bo stwierdził, że już jest za późno i już jest po zachodzie słońca, oni już nasykali i jadą do hotelu się trochę orzeźwić. No i żeśmy jakoś nam się udało napompować ten pedał i on odzyskał to auto, bo już miał zamiar, że tak powiem, dzwonić po asystans i wysyłać to do Polski, gdzie, wiesz, przytargał to specjalnie na ten event. I już był taki smutny, ale udało nam się jakoś to uratować.
Bo to jest to czarne Porsche, nie?
964, no.
To jest to, co stało pod sceną na Substance?
Tak, tak, tak. To, no, już wiem. To właśnie się tam poznaliśmy z Niko i z Natką i mogliśmy sobie to pociągnąć, tą naszą znajomość trochę bardziej, bo wiadomo, na Substance milion rzeczy się dzieje i nie masz nawet chwili za bardzo, żeby tak jest, pogadać. I w sumie z nimi tak mocno tutaj się ściciowaliśmy przez ten wyjazd. I, no, genialni ludzie.
I wóz super ładny też.
Tak, no i bardzo mega utalentowani, bo ona strzela super zdjęcia, on też. Zresztą mają w takie właśnie fajne studio N2, gdzie robią ekspozycję tych swoich prac. No i super. No i cały wyjazd już na Cars & Coffee, gdzie mieliśmy przyjemność poznać się z Fredim Porsche, czyli to jest chyba wnuczek.
Wnuczek, tak.
Wnuczek,
no.
Bo tam kilka było takich pogłosów, że to jest prawnuczek, ale potem dodaliśmy kropki, że trochę na prawnuczka to nie jest nie ten wiek. No i też mieliśmy fajną historię z Michaelem, gdzie już zbieramy się, Adi mówi, chodźmy, zrobimy sobie grupowe zdjęcie. No i wychodzi Freddy, no już gdzieś tam po jakimś zapoznaniu, bo gadaliśmy z nim wcześniej, on mówi, że dostał nową Cuprę od swojego kuzyna, jedzie ją przetestować. No i tak patrzy na nas, jak chcecie, to jedźcie ze mną. No i wbiliśmy się z Freddym do tej Cupry 2,5 i mówi, po tych górach z Freddym.
A to wrzucałeś na Instastory, coś,
tak,
nie?
Tak,
to
tak,
kojarzy,
no, no,
nie?
No. Więc dla nas to takie, wiesz, nietuzinkowe przeżycie, bo jedziesz z, nie wiem, z gościem, który ma w nazwisku Porsche po górach. I gość okazał się mega super typem, naprawdę. Pogadaliśmy sobie z nim tak normalnie, jak tutaj gadamy z tobą i jest naprawdę zajarany, oni to wszystko odbudowali. Już nawiązując do tego mojego auta, którym bym chciał jeździć do końca życia, no to ja zawsze miałem albo 917, albo 907, jakąś taką Porsche'awę, ale jak zjechaliśmy na tą górę, on ma takie małe, przeszklone muzeum, gdzie sobie wstawiał różne swoje takie tam autka.
To tam stał ten biały torowy.
962,
taki.
No. I pijemy sobie piwko, ja się odwracam, a to 962 w środku stoi. Po prostu.
Zajebiste miejsce, no.
Łeb rozbity. Więc tak, no, wyjazd do Austrii.
A Majki trochę spalił szmatę, godnie reprezentował?
No jak?
Co, nie? No,
praktycznie na ostatnim parkingu były takie, wiesz, dużo miejsca i było widać, że ktoś tam sobie...
No bo widziałem, że tam chyba Szewczyn to po tych pasach takich tam na samej górze przypalał coś, nie?
Coś tam próbował.
Tam
no
słupków.
I tak, my stanęliśmy, bo wszyscy się zatrzymali, bo praktycznie mieliśmy wjechać na sam szczyt, ale zatrzymaliśmy się praktycznie na tym ostatnim parkingu. No ja wyszedłem z Michaela od z auta i tam padło hasło, no Michael, nie wszyscy marzyłbyś, no. Wszyscy wiemy, że Michaela nie trzeba długo namawiać, tam już było spięte.
Przypominam, że on tak. Po pszczółkach M4 latał.
Tak, nie? no on lubi, no ale fajnie, bo to jest to w sumie, żeby się tym bawić. A on nie ma jakichś takich, ma jakieś tam pewne hamulce, ale jeżeli chodzi o takie sprawy...
Na razie to pytałem, że ma takie hamulce, że body nie odbite jest w całości.
No to już tutaj
poczekaj,
jest...
aż będzie gotowe.
Tutaj już tylko chyba do Kuby musimy mieć jakieś takie, bo Kuba chyba po prostu nie ma czasu na to wszystko i zostało mu coś tam, żeby jeszcze chyba odbić jakieś dwa elementy.
Tak, dokładka i spoiler chyba tam zostało.
Ale no Michael miał dużo takich różnych perypetii z tym autem i wydaje mi się,
no,
że,
trochę tak,
że fajnie zaowocowało to, że wziął to auto tam do Austrii, bo przynajmniej mógł trochę je rozjeździć. No i w
no
końcu
super,
się
super pamiątka nawet,
no jasne,
sam materiał
tak.
Z tego wyjazdu.
No zdjęcia, roleczki, jakieś takie rzeczy, więc on był mega zajarany. Zresztą ja z nim też, bo to mówię, no wyjazd taki mocno gruby.
Tak, mam nadzieję, że jak coś takiego będzie w przyszłym roku, to zabierzecie mnie ze sobą.
No, musimy jakoś to rozwinąć, nie? Jest sporo osób, nie wiem jak to dalej Adrian będzie chciał rozwiązać. Uważam, że pomysł jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o kameralność.
No to na pewno nie może się stać czymś, gdzie się ludzie zjadą.
No
tak?
Właśnie, bo to...
To by straciło sens totalnie.
Liczę troszeczkę po cichu, że ta data zawsze zostanie taka... top secret do samego końca i dostaną tylko informacje ci, co mają wiedzieć. Może niekoniecznie będą powtarzalne te nazwiska z każdym rokiem, ale jakoś...
No Adrian zawsze był zwolennikiem, wiesz, jakiegoś takiego eventu po evencie bez widzów, tak żeby w końcu mieć czas porozmawiać z innymi
no,
w ogóle.
Bo to
no.
jednak jest, wiesz, stresówa. Przychodzi czwartek, piątek, gdzie się rozkładają wszyscy na Altrejsie i to są dla mnie super dni, gdzie masz ten moment,
tak.
żeby porozmawiać.
No bo w czasie eventu to wiesz, jak jest siema, siema, co tam dobrze.
I to tak naprawdę
super.
Spotykasz super, super no. ludzi tak na chwilę, dosłownie tak, na 10 tak. sekund, bo ktoś idzie do kibla, ktoś idzie po piwo, ktoś idzie po kanapkę i nigdy z nimi nie ma możliwości.
Wiesz, to my nawet tam na drifcie siedzimy czasami, to jak sobie pomyślę, to my zamienimy dwa słowa co jakiś czas i to
tyle.
Jest tyle, tak?
No,
a
i
cały weekend, dzień jesteśmy tam. No.
I cały weekend zleci.
No, a wieczorem, wiesz, każdy zmęczony.
Nie, nie.
Albo dwa razy bardziej zmęczony.
Zaplanowane. Było takich kilka elementów spontanicznych tego wieczoru, tego weekendu, ale uważam, że samo planowanie i zgranie tego wszystkiego, no to rewelacja. Wiadomo, wszystko nie pójdzie tak, jak sobie zamyślisz, bo kilka rzeczy wiem, że coś tam nie do końca było tak, jak oni chcieli, ale finalnie to naprawdę wyszło genialnie.
Super i fajnie,
cała
że to
otoczka.
Ma taki elitarny trochę charakter, takie spotkania, nie? Że
tak. No,
jak tam jesteś, to już fajne uczucie, że tam
uczucie,
jesteś.
No. No, mega, mega. No bo cała otoczka, zresztą Freddy skończył to chyba 6 miesięcy przed tym, jak my przyjechaliśmy. Cały, że tak powiem, tą swoją knajpkę. Tam z boku jest takie ala muzeum. No i miejsce jest petarda. No po prostu w drodze na tego Glosslocknera na samą górę masz to miejsce, gdzie masz po prostu Carson Coffee i on te spotkania teraz są
bo
co jakiś czas.
On generalnie ten plac specjalnie pod to przygotował, tak? Żeby takie meetingi samochodowe też robić, tak?
Wydaje mi się, że on to zrobił tylko i wyłącznie dlatego, żeby było miejsce, gdzie można ściągnąć tych pasjonatów Porsche, czyli takie typowo Carson Coffee. Tak jak masz w Anglii, jest taki pub Coffee and Machines czy coś takiego. To samo on zrobił tam na miejscu, gdzie może wyeksponować niektóre swoje rodziny, które są niesamowite, a przy okazji, wiesz, mieć miejscowe na urodziny gdzieś tam ze swojej strony.
No to swoją drogą świetny marketing jest,
no
nie?
Genialny.
To tak,
w ogóle
tak jak 7-Eleven w Stanach, nie?
Też, no.
Oni zrobili marketing dzięki motoryzacji.
Tak, tak.
Oni
no.
przecież repostują zdjęcia samochodów ze stacji benzynowych,
dokładnie,
to
jest
nie?
Genialne.
To jest na maksa,
genialne,
to jest najlepsze,
genialne.
Co mogli zrobić.
Dokładnie.
Nie?
Ale w tym miejscu oni też wskrzesili Fat International, bo to też była taka marka, która wymarła i w sumie oni wywiesili flagi i zaadoptowali tą markę, która była związana z Porsche i uważam, że zrobili to naprawdę na wysokim poziomie.
No tym bardziej nie oszukujmy się, od kilku lat takie vintage'owe rzeczy są w modzie bardzo, nie?
No jeżeli chodzi o motosport, teraz jest grubo.
No.
Czy tam patrząc na Felgenów, tutaj zresztą masz doskonały przykład, jest mocny taki nacisk na ten taki vintage'owy motorsport, czy
tak,
nawet
tak,
zrobienie
tak.
przez Lewego i Adriana tej BMW z grupy 5. No i są to takie smaczki do końca, które nie masz do czynienia, a robią robotę.
Znaczy mnie to na przykład mega cieszy, bo ja to nie jestem jakimś tam fanem patrzenia na te new wave'owe fury, nie? Bo tam nie widzisz ciężkiej pracy, którą ktoś włożył w to auto.
No
jak
tylko elementy,
takie,
które są na półce.
No, a jak widzisz, wiesz, taki wóz, ktoś włożył, wiesz, tysiące godzin pracy
tak,
w to,
no.
to przyjemnie jest coś
inaczej,
takiego sobie obejrzeć.
Inaczej
nie?
to odbierasz. No to tak dokładnie jak oni to zbudowali. Też to kosztowało ich mnóstwo czasu. Lewy zresztą też chyba spędził, nie wiem, czy 13 dni w tej lawecie, włożąc to wszędzie po różnych lakiernikach, blacharzach i ludzi, którzy pomagali.
No tak, nie pamiętam, tam był Jagodowy chyba wrzucał, że był u Leo tam w tym Motorsport Expert.
Tak, na hamowni chyba, nie? Czy...
I on tak, nie, coś tam robili przy tym BMW i Leo chyba mówił, że Piotrek ileś tam dni łącznie, 2 tygodnie chyba w lawecie spędził,
w lawecie.
Tak jakby
no,
zliczyć
tylko,
wszystkie godziny,
tak, no,
które
żeby
jeździł.
Żeby tylko wrzucić no. i zrzucić.
No, także to pokazuje, jaki to był zakres.
No masz
pracy.
Kolejną osobę tutaj, którą można ściągnąć, Lewego.
No
myślę,
na pewno.
Że to jest taka...
No teraz zima się zbliża, mam nadzieję, że pościągam tutaj jakieś fajne osoby.
No. Fajnie, no, będzie się działo, no. super.
Wiesz, najgorszy jest tylko dojazd, no, bo... No to jest jednak taka forma, gdzie nie ja jeżdżę do kogoś.
Ktoś tylko ktoś do ciebie.
No i wiesz, to jest też dla niektórych niemały wydatek. No tak jak wiesz, Mazak przyjechał na przykład ze Śląska tutaj, czy wiesz, czy coś.
No, ale Mazak jest taką osobą, on jest...
Najczęściej jest tak,
tak,
że...
Tak malowniczy, że on ma chęci.
Tak, najczęściej
mało
jest
osób...
tak, że to jest przy okazji, wiesz? Mhm. Dlatego mi jest ciężko zaplanować, bo na przykład, wiesz, Z pająkiem też od 3 lat już o tym rozmawiam prawie, żeby przyjechał.
No też ma hektar do ciebie.
On mówi, jak tylko będę w Warszawie, się odezwę, nie? I aha, jakoś, wiesz, ciągle jest tak, że nie ma po co do tej Warszawy przyjechać. I wiesz.
No może kiedyś będzie ten moment, gdzie przyleci. Zresztą pająk też jest super, bo też się tam pojawili wspólnie.
Tak, widziałem, że Łukasz był też, nie?
Więc był taki moment. Niektóre rzeczy zostają, że tak powiem, w Austrii.
No na pewno.
Zresztą tutaj z Lewym też mieliśmy taki mały, krótki epizod, który też na pewno zostanie długo w mojej pamięci, ale to też poza anteną. Ale tak, no Mistrzostwo Świata. Nie no, fajnie, bo przynajmniej masz z kim gadać. To nie jest tak, że wiesz, ta polska scena jest na tyle uboga, że nie masz...
I cały czas coś nowego się pojawia. Nie?
Tak, no super sztos.
No, a twoje takie top 1 auto z tego sezonu, które widziałeś z projektów, co ci się najbardziej spodobało z tego, co ludzie porobili?
Wiesz co, ale ogólnie świat?
No, ogólnie.
Ciężko, dużo takich różnych projektów wyjechało. Bardzo mi się podobał Royce, który był na Altrace, bo mieliśmy chrapkę zrobić coś takiego, taki błękitny.
No wiem, który. No.
On był chyba w top 16 też. Tak, to jarają mnie takie rzeczy i myślę, że to auto było jedno z takich, które gdzieś tam miałem w głowie zrobić, a zobaczyłem, że ktoś to już zrobił na tegorocznym Altrace i chyba już tego nie będę robił, ale nie, powiem ci szczerze, nie wiem.
Za ciężko znaleźć takie top 1, nie?
No, to jest tego tyle, że...
Ja teraz pomyślałem, to sam bym nie wiedział, co odpowiedzieć na to pytanie.
No właśnie, głupie pytanie zadajesz.
Nie no, chciałem cię sprawdzić.
Nie, jesteśmy
myślałem,
na tej samej...
że może masz, wiesz,
nie,
w głowie
nie,
coś
nie.
Takiego.
To znaczy, mam w głowie cały czas skończyć dykawkę i to jest na razie taki moim top 1, to jest taki projekt życiowy i zobaczymy, jak to się potoczy. Bardzo bym chciał skończyć to i polatać sobie tam po tych dróżkach w Austrii. Chodzi za mną to bardzo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No w sumie i wiozę dekawkę jutro do Adasia, więc rzeźbimy dalej.
To trzymne kciuki.
Trzymne kciuki. No masakra. Już Adaś włożył 680 godzin, roboczo godzin. To jest sporo. Włożymy do tego 360, które wrzucił Jakub. No to już 1000 pęk.
No.
A jeszcze gdzie jesteśmy? W lesie. Więc...
Tak to jest z tymi samochodami.
No. Tak, no nie wiem w ogóle, jaki głupi człowiek wymyślił taki projekt, żeby wziąć jakieś auto z lasu i włożyć tam silnik z Porsche i wybudować.
Nie, no ale jak teraz opowiadałeś o tym wszystkim, to aż nabrałem ochoty, żeby znaleźć takie jakieś gówno z rzeki i wyciągnąć.
Jedźmy do Szwecji. Jedźmy do Szwecji.
No jest plan, żebyśmy w kwietniu jechali znowu. To tak? Trzeba coś przywieźć.
No, ja myślę, że chętnie z wami się przyjadę do Szwecji.
No.
Bo
albo
tam...
Szwecja, albo Finlandia, czy coś.
No, Norwegii też spoko. Nie jest daleko.
To oni... trzeba z pustolewę to jechać w takim razie drugą,
tak,
nie?
No,
gówno z lasu.
Gówno z lasu. Ale słuchaj, no to są takie, wiesz, nietuzinkowe projekty. Zresztą dopóki dekawka nie przyjechała do mnie na podwórku, ja nigdy nie widziałem, jak to auto wygląda w realu. Więc, wiesz, przyjeżdża ci śmietnik i mówisz sobie, co ja teraz z tym zrobię?
No, ale wiesz, co jest najlepsze, że on z perspektywy zdjęcia wygląda, jakby był bardzo malutki.
No.
A w rzeczywistości nie jest aż taki malutki.
Nie, myślę, że kilka osób, zarejestrowaliśmy to na 7-osobowego busa, no i na pewno z tym, zresztą, wróćmy jeszcze tylko do nazwy, bo nazwa tego Schnell Aster w wolnym tłumaczeniu to jest szybka ciężarówka, gdzie to miało 3-cylindrowy silnik, robiło ring, ding, bang, bang, tak jak coś Wartburg Trabant. I nigdy nie była szybka.
No teraz myślę, że
ta nazwa nabierze nowego znaczenia. Więc tak łączy się to wszystko w taką pełną, ładną całość.
No dobrze, że tam napęd na tył do kapora byś mógł zasmażyć jeszcze tym, nie?
No myślę, że tak. Będziemy często opony zmieniać. Została skrzynia z Boxstera, więc tam będzie 6 biegów przy kierownicy, więc no komicznie będzie to wyglądało.
Jest, naprawdę Adam ma tam masę roboty.
Ma. Ale ja już widzę siebie, jak lecę na przykład na Altrace'a drogą z Łodzi do Wrocławia, gdzie lecimy sobie, nie wiem, paka 4 i te drzwi, które są z przodu, one są suicide, czyli są, można je otworzyć. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem, bo w oryginale to auto miało takie rzemyki, takie paski ze skóry jako ogranicznik, że te drzwi przednie nie mogły się bardziej otworzyć jak 90 stopni w kącie. Więc to pierwsze, co zrobiłem, to wyciąłem te rzemyki, żeby te drzwi się otwierały na 180 stopni. No i od razu wizja, że jedziesz i masz...
Co zwarzędziła, nie?
O Jezus. Więc tak, taki jest plan.
No to czekamy na fotę. z otwartymi drzwiami na autostradzie.
Rolkę, na rolkę, tak. Na rolkę, jak, no. Jak palimy szmatę tak na Altrace'a, na drodze, że tak powiem, krajowej.
To i next level obskoczysz tym jeszcze.
Ja myślę, że nawet na górę nie będę wjeżdżał. Ja hydrołapę założę, a Aren da mi kilka lekcji, jak boki sadzić z Michaelem.
Tak jest.
I już mamy taki fajny driftowóz.
Tak no, jest.
Jest to jakaś opcja.
No to widzimy się za rok.
No tak, tym optymistycznym akcentem słowo się powiedziało.
Tak jest, wrzucimy jakieś foteczki, tak możesz popodsyłać jeszcze, co tam
super.
Masz, nie?
No spoko.
Nawet tego flikera z głównym z lasu, to ja bym sobie obejrzał.
Jest na tym, widzisz, nie przestudiowałeś mojego konta dobrze, bo jest no u mnie na Instagramie.
A, to muszę znaleźć.
No, spoko.
Dobra, to dziękujemy bardzo
tak,
i
bardzo
do usłyszonka.
Super.
Piąteczka.
Piąteczka, hej.